Wybory 2020 to nasz temat, a nasi goście pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, konstytucjonalista i pan Marcin Jakubczyk, radny miasta Lublin, prawnik. Witamy naszych gości bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Panie Marcinie, bo najpierw może do pana. Wybory 2020, kandydaci. Pytanie, jak też reagują na kandydatów, jakie jest podejście ludzi do kandydatów, nie wiem, w mieście, bo pan ma i to doświadczenie, jeżeli chodzi o Lublin i miejscowości w Lubelskim.
Na terenie województwa lubelskiego.
Tak, tak.
Sytuacja wygląda oczywiście w taki dość nietypowy sposób, ponieważ to, co wcześniej chyba jeszcze wspominaliśmy na antenie telewizji Trwam. Miasto Lublin, jeżeli chodzi o całe województwo lubelskie, jest takim trochę wyjątkiem, pomimo że jest to oczywiście środowisko osadzone mimo wszystko w dosyć tradycyjnych, konserwatywnych wartościach. No jednak gdzieś te tendencje wielkomiejskie docierają. No nie jest to w dalszym ciągu Warszawa, Poznań czy Wrocław, Gdańsk. Mówię tutaj o mentalności społeczeństwa. No ale jednak trzecią już kadencję, jeżeli dobrze pamiętam, tak, sprawuje prezydent z czwartą, przepraszam, to już czwarta kadencja prezydenta z Platformy Obywatelskiej, z tym, że wcześniej był jeszcze inny z włodarzy, wcześniej był Adam Wasilewski, teraz Krzysztof Żuk, który jest zresztą szefem struktur w regionie Platformy Obywatelskiej. W związku z powyższym też postrzeganie przez obywateli miasta, przez mieszkańców i na poszczególnych kandydatów trochę odbiegać od tego, jak się na nich patrzy w terenie. I tak oczywiście Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski, to są ludzie, którzy tak naprawdę na prowincji, jeżeli tak możemy ująć, czyli w miastach powiatowych, w mniejszych miejscowościach, na wsiach, są to osoby, które tam będą miały zawsze mniejsze poparcie. I to jest rzeczą naturalną, bo trudno te osoby odbierać. No, są postaciami z zupełnie innego świata, co akurat bardzo dobrze świadczy o tej Polsce tradycyjnej, o Polsce, w której gdzieś te jednak wartości w dalszym ciągu żyją, takie wartości tradycyjne, fundamentalne, dzisiaj powiedzielibyśmy, wywodzące się z tradycyjnej, prawdziwej takiej Europy chrześcijańskiej, tak, czyli takiej cywilizacji łacińskiej. To gdzieś jednak w dalszym ciągu jest coś, co się zachowało w jakimś stopniu też także w takiej kulturze, w kulturze ludowej. I rzeczywiście w terenie, jeżeli mówimy o nawet banerach, jeżeli przejeżdża się przez województwo lubelskie. Banerów Rafała Trzaskowskiego, banerów Szymona Hołowni poza miastem Lublinem, może jeszcze miasta większe, dawne wojewódzkie, typu Biała Podlaska, Zamościem, tam to rzeczywiście jest, natomiast w terenie tych banerów nie ma. Tam nie ma jakiegoś pospolitego ruszenia, jeżeli chodzi o społeczeństwo, które chciałoby mocno popierać czy jednego, czy drugiego. Szymona Hołowni podejrzewam, że trudno im jest zrozumieć, bo jest to człowiek tak naprawdę, który jawi się jako taka osoba bez wyrazu. To jest ciekawe, że rzeczywiście przekracza te kilkanaście procent poparcia. W niektórych sondażach był taki moment, że oscylował nawet gdzieś w granicach 20%. Ale to też, no, powiedzmy sobie szczerze, że jest też gdzieś elektorat taki, który, nie wiem, poszukuje takiej postaci, która nie ma jakiejś wyrazistości. Jest pozbawiona, powiedzielibyśmy, używając takiego kulinarnego języka, pozbawiona trochę smaku, bo tak, ja tak spoglądam na przykład na Szymona Hołowni. I powtórzę to, co powiedziałem wcześniej na antenie telewizji Trwam. I jako już osoba bez poglądów, to po drugie osoba wewnętrznie sprzeczna. No bo nie można mówić o kandydacie, o osobie, która mówi o sobie, że jest katolikiem, deklaruje się jako katolika, jednocześnie mówi o tym, że jeżeli zostanie prezydentem, to będzie jak najbardziej, jest w ogóle jak najbardziej za tym, żeby zdejmować symbole religijne ze ścian. Czyli mówimy o zdejmowaniu krzyży. To jest taka filozofia w ogóle, co często się odnosiło do Szymona Hołowni jeszcze w czasach, kiedy był po prostu publicystą, że traktuje Kościół trochę jako supermarket. I też w tym jest. Kiedyś pojawił się taki tweet zaraz na początku kampanii wyborczej, tweet gdzieś na portalach społecznościowych krążył, mówiono wtedy o Szymonie Hołowni jako kandydacie TVN-u i wiedzących katolików. Coś wierzącym jest, chociaż niewierzący katolik to jest oczywiście taka wewnętrzna sprzeczność. Nie da się być katolikiem niewierzącym, no bo jest to oparte na żywej wierze, a w przypadku Szymona Hołowni jednak taka wewnętrzna sprzeczność gdzieś jest. Więc dla elektoratu wiejskiego to jest jednak kandydat, którego nie da się zaakceptować, bo jednak elektorat wiejski, jeżeli można to powiedzieć, tudzież, nie wiem, niewielkomiejski, oczekuje konkretu. A tego jednak Szymon Hołownia nie daje. Poza tym, tak jak powiedziałem, jeżeli mówimy o tych wartościach, które dalej żyją w tradycyjnym polskim społeczeństwie, to osoby, które w jakikolwiek sposób starają się składać pokłon takiej nowoczesności, modernizmowi, no są, będą zawsze nie do zaakceptowania. I myślę, że to się też odnosi do Rafała Trzaskowskiego. I jednak...
Chociaż dziś to jest dopiero kandydat na kandydata, tak?
To jest dopiero kandydat na kandydata, no chyba, że rzeczywiście tak mocno trzeszczy w Platformie Obywatelskiej i Tomasz Grodzki celowo opóźnia faktycznie te prace w Senacie, bo sam miałby kartkę, bo o tym, że ma ogromne ego, no to już zdążyliśmy się z takich medialnych, powiedzmy, obserwacji zdążyliśmy się dowiedzieć. Natomiast PSL, pamiętajmy, że kiedyś przeżył taką dziwną sytuację, mianowicie idąc do ostatnich wyborów europarlamentarnych wspólnie z Koalicją Obywatelską, a także z Robertem Biedroniem, jak dobrze pamiętamy. I to się zakończyło oczywiście fatalnym wynikiem dla samego PSL-u, ogromnym spadkiem popularności tejże partii. I jak w tym momencie, i teraz tak naprawdę PSL, tutaj będziemy tak z kolei krążyć między Rafałem Trzaskowskim, prawda, a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Władysław Kosiniak-Kamysz znalazł się w tym momencie w bardzo też trudnej sytuacji, na własne oczywiście życzenie, bo teraz wytracił gdzieś ten impet. Dzisiaj ten wywiad, o którym też wcześniej wspominaliśmy, w którym powiedział, że chciałby oddać głos obywatelom i pod referendum miałby poddać się kwestię związków partnerskich. Wyrażenia, którego wiem, że pan poseł Czarnek wyjątkowo jakoś tak nie trawi, a zresztą podobnie, czyli mówienie o małżeństwach homoseksualnych, które nic nie ma czegoś takiego. To jest w ogóle pojęcie wewnętrznie sprzeczne. Ale tak też to wspomniał, o tym też mówił Władysław Kosiniak-Kamysz i mówił nawet, że pod referendum poddałby kwestię adopcji dzieci przez takie pary. Więc jeżeli w tym kierunku zmierza Władysław Kosiniak-Kamysz, no to oczywiście kandydaci konserwatywni mogą zacierać ręce, zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i Krzysztof Bosak, bo to jest tak naprawdę gdzieś droga na przepaść PSL-u. Oni już to przerabiali, a mimo to teraz, nie wiem, czy próbuje w ten sposób kandydat, powiedzielibyśmy, naszych polskich zielonych, kokietować jakiś elektorat, który i tak za nim nie pójdzie. W żaden możliwy sposób. To jest oczywiście siła w tym momencie kandydatów konserwatywnych, jeżeli do drugiej tury nie wchodzi Władysław Kosiniak-Kamysz, to jego elektorat, nie wyobrażam sobie, żeby mógł zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, który jednak te odchylenia mocno lewicowe, mocno tęczowe, jeżeli możemy to tak określić, wyraźnie akcentuje. Także w swojej kampanii, jak też przede wszystkim w swojej prezenturze jako włodarz miasta stołecznego Warszawy. I w zasadzie to jest taki niejako leitmotiv jego prezydentury w tym momencie. Więc to jest ze strony samej Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, dla mnie byłby to bardzo ryzykowny ruch, gdybym był na ich miejscu, bo ten elektorat taki umiarkowanie konserwatywny, gdyby nawet miał jakąś niechęć wobec czy prezydenta Andrzeja Dudy, to w drugiej turze tak naprawdę nie będzie miał wyjścia, bo to jest takie swoiste, uważam, naszego narodu, naszego społeczeństwa non possumus, że pewnej po prostu granicy, pewnego Rubikonu nie pozwolimy. Mam taką nadzieję, że jednak taki będzie odruch społeczeństwa. Nie pozwolimy przekroczyć, tak, że takiego kroku w kierunku współczesnej Europy, Europy, która odcięła się już dawno od swoich korzeni, od tej cywilizacji łacińskiej, od zachodnioeuropejskiej kultury w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, że w tym kierunku jednak nie pójdziemy. Jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to proszę zwrócić uwagę, że jest to taki idealny kandydat wpisujący się w potrzeby tej części europejskich polityków, którzy widzieliby Polskę nie w roli partnera, a w roli petenta. To jest taka kontynuacja, realizacja tej myśli, którą kiedyś wyraził, pamiętamy doskonale, Władysław Bartoszewski, który mówił o Polsce jako brzydkiej pannie na wydaniu. To było takie naprawdę niesamowicie przykre dla każdego z nas, ale Rafał Trzaskowski nie... Takiemu właśnie wizerunkowi Polski na Zachodzie i takiej Polski, jaką chcieliby widzieć, tak jak mówię, ci wpływowi politycy Unii Unii Europejskiej. To jest efekt, poparcie dzisiaj społeczeństwa dla Rafała Trzaskowskiego, to jest efekt takiej wieloletniej pedagogiki wstydu, która była upewniona na społeczeństwie i nikt z nas nie będzie mógł temu zaprzeczyć, bo to było do tego stopnia uprawiane, że część spośród obywateli nawet nie chce używać słowa naród, ale będzie używała właśnie społeczeństwa. Ja też powinienem powiedzieć, że to było uprawiane na narodzie polskim. Aż do tego stopnia, że były takie zabiegi ze strony mediów z ulicy Czerskiej w Warszawie, żeby uciekać od używania słowa naród, ale właśnie iść w kierunku używania słowa społeczeństwo. Zresztą ten Komitet Obrony Demokracji, który tam ileś tam lat temu wytworzył się na ulicach miast, sterowany, zresztą o czym jesteśmy chyba wszyscy przekonani, sterowani gdzieś z zewnątrz, to był tak naprawdę też troszeczkę zlepek kilku środowisk i część oczywiście osób, ale to była moim zdaniem mniejszość, która szła na tę manifestację KOD-u bronić swoich interesów tak naprawdę, bo to były interesy, nie bronić swoich praw, bo niczyje prawa nie były łamane i do tej pory nie są, ale były łamane, były zagrożone interesy określonej grupy społecznej. Natomiast większość z nich to były osoby, które były to są osoby, których żadni tak naprawdę, które były bardzo często okupione przez rozmaite media, przez rozmaitych polityków, przez rozmaitych ludzi mieniących się ludźmi kultury, chociaż z tą kulturą to też nie zawsze mieli cokolwiek wspólnego. Ale przede wszystkim te osoby, które tam przychodziły, które dzisiaj są po pierwsze tego Rafała Trzaskowskiego, który jest takim produktem troszeczkę medialnym, prawda, wykreowanym na takiego współczesnego, europejskiego, niby żółtkiego polityka. I część tego społeczeństwa należeć do tak zwanych, powiedzielibyśmy dzisiaj, Europejczyków, niezależnie od tego, co się za tą europejskością kryje, niezależnie co to oznacza, bo jest to grupa społeczna, która chce się poczuć nagle. Oni są ofiarami tej pedagogiki wstydu, oni uwierzyli, że Polska jest brzydko panną na wydaniu, chociaż tak naprawdę my mamy powody do tego, żeby być dumnymi, tym bardziej dzisiaj, kiedy to państwo polskie po tych kilkunastu latach naprawdę zapaści kulturowej, zapaści gospodarczej, kiedy byliśmy zdecydowani w defensywie, niezależnie od tego, czy jest idealnie, bo nie jest idealnie, ale niezależnie od tego wszystkiego, poszliśmy wyraźnie do przodu.
To jest też taki, to się odniosę do słów, które usłyszałem kiedyś za kulisami jednej z właśnie sesji Rad Miasta, kiedy Rafał Trzaskowski był naprawdę chwalony jako osoba, która ma doktorat, która
przede wszystkim mówi w pięciu językach, jeżeli dobrze pamiętam. No i wtedy nasuwa się od razu ta myśl, która później rzeczywiście znalazła jakieś odzwierciedlenie w internetach. Mianowicie, że o Michale Korybucie Wiśniowieckim także mówiono, że włada bodajże ośmioma językami, tylko że w żadnym nie ma nic do powiedzenia. I to jest taki dzisiejszy trochę Rafał Trzaskowski, z tym, że oczywiście nie zarzucamy świętej pamięci królowi Michałowi Korybutowi jakiegoś takiego sprzedawania się ideom wrogim państwu polskiemu. Był nieudolnym królem. W przypadku Rafała Trzaskowskiego wydaje mi się, że oprócz tej nieudolności mogłaby się pojawić także jakaś niestety, ale zła wola wobec własnego kraju, a dobra wobec obcych mocarstw, właśnie dlatego, że byłoby to w ich interesie. Ale to tylko takie, powiedzmy, luźne spostrzeżenie na absolutnie żadna teza, której tutaj nie stawiam z jakąś stuprocentową pewnością. W związku z powyższym, tak jak mówię, Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski są to kandydaci, którzy gdzieś znajdują, powiedzmy, swój elektorat póki co tylko w miastach i oczywiście nie całkowicie, to nie jest tak, że przejęli wszystkie metropolie, zwłaszcza, że też jest to zależne od, powiedzmy, części Polski. W Przemyślu czy w Rzeszowie to poparcie na pewno nie będzie tak wysokie, jak będzie, obawiam się, na Pomorzu, na północy Polski, szczególnie tutaj w tej części zachodniej Pomorza. Władysław Kosiniak-Kamysz z kolei słabnie i pytanie, co z tym elektoratem wiejskim, który jednak mimo wszystko w tym przywiązaniu do tradycyjnych wartości stara się być wierny partiom prawicowym, no ale PSL jeszcze gdzieś jednak takie złogi po ZSL-u pozostały i potrafi też skutecznie mamić ten elektorat, ale wydaje mi się, że to też już wyraźnie słabnie. Też da się to obserwować w rozmowach z osobami, które gdzieś jednak reprezentują jakieś organy z mniejszych miejscowości. Z tymi osobami da się usłyszeć w ich głosie to, że kierują się coraz bardziej realizmem wobec państwa polskiego, czyli niezależnie od tego, czy do końca tutaj zgadzają się z tym, czy z innym kandydatem, w tym przypadku z panem prezydentem Andrzejem Dudą, czy te osoby zdają sobie sprawę,
jakby dostrzegają zagrożenie, jakie mogłoby płynąć z tego, gdyby prezydentem została osoba, to co wcześniej ojciec powiedział na antenie telewizji Trwam, osoba, która miałaby, która by zupełnie nie współpracowała z rządem, a co gorsza, by tak naprawdę mogła torpedować wszelkie próby rozwoju państwa, wszelkie próby reform, czyli podejmowania takich konkretnych działań mających na celu pomoc takim jednemu czy drugiemu obywatelowi, ale co gorsze, byłaby to osoba, która by tak naprawdę no, działałaby na szkodę państwa polskiego i mogłaby wspierać się różnego rodzaju inicjatywy, które do tej pory w Polsce nie mają miejsca, bo mówmy się, że mimo, że pojawia się ta próba dyktatury ideologii LGBT, no to w jakiś tam jednak sposób zarówno społeczeństwo, jak i obóz rządzący no, przeciwstawiają się temu, a pamiętajmy też o tym, że tak długo społeczeństwo będzie się temu przeciwstawiało, póki szkolnictwo, póki edukacja, no i także kultura, której tutaj ten marsz Gramsciego, który miał miejsce przez całe dziesięciolecia, ale póki będzie gdzieś jednak stopowany, dopóki to szkolnictwo nie zostanie przejęte przez ideologów LGBT, czy też współczesnego marksizmu, no tak długo jednak społeczeństwo będzie się samo też potrafiło temu opierać. No ale to jest z kolei uzależnione również od tego, kto będzie pełnił, piastował te najważniejsze funkcje w państwie.
Dziękuję. Tu stawiamy kropkę, poprosimy pana profesora Przemysława Czarnka. Tak mówimy o kandydatach, podejście ludzi do kandydatów i w mieście, i w regionie. Pytanie, kto jaki elektorat zdobędzie, też no, pytanie, co reprezentują poszczególni kandydaci. Plan dla Polski, potrzebna zmiana, przy okazji buduje się jakąś nową siłę polityczną. No, pytanie właśnie o tą współpracę, z kim prezydent ten nowy będzie chciał pracować, z kim będzie mógł. Pytanie też, czy ci, którzy dziś stają w szranki i walczą o fotel prezydenta, o to, by być, no, reprezentować suwerena, no, myślą o tej suwerenności, myślą o gospodarce, myślą o tym, żeby Polska była silna i gospodarczo, i ekonomicznie, bo widzimy chociażby teraz w dobie pandemii koronawirusa, jak bardzo jest to potrzebne, bo chociażby struktury Unii Europejskiej, w której jesteśmy, no w jakiś sposób też zawiodły. Dopiero teraz wchodzą różnego rodzaju rozwiązania przy okazji budżetu, nowego budżetu, tego dalekosiężnego, że też będzie jakaś pomoc. Jak pan profesor ocenia kandydatów, to co sobą prezentują i to, na co no, winniśmy mimo wszystko zwrócić uwagę, bo gdzieś tak nawet zatrzymałem się i gdzieś słyszałem, że o taki Trzaskowski prezydent, jak będzie prezydentem, to on wszystkich rozliczy. No tylko, że ktoś niedawno wyliczył, że z 50 kilku obietnic, z 50 no, jest jak do tej pory bez pokrycia.
Dokładnie z 77 obietnic 72 zostają zupełnie martwe, no a w tych kilku też można mieć wątpliwości, czy cokolwiek zostało zrobione z tego, co zapowiedział pan Rafał Trzaskowski. Ale to jest kluczowe, proszę ojca Grzegorza i szanowni słuchacze Rodzino Radia Maryja, to jest kluczowe pytanie. Czego my chcemy dla Polski i dla nas Polaków, którzy tutaj mieszkamy i dla wszystkich Polaków, którzy są też rozsiani po całym świecie? Otóż my potrzebujemy dzisiaj absolutnie kontynuowania reform i jeszcze większego przyspieszenia w reformowaniu kraju. To, co się stało przez ostatnie 5 lat prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, można to wyliczać mnóstwo rzeczy, których nie było i które były całkowicie nie do osiągnięcia w jakiejś perspektywie. Na nic nie było pieniędzy. To zostało zrobione. Mnóstwo rzeczy jest do zrobienia, zwłaszcza dzisiaj, w dobie tego kryzysu gospodarczego światowego, wywołanego tym koronawirusem. Jak to jeszcze jest z tym koronawirusem? Jak to było? No, dzisiaj decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia i zerwaniu relacji wiele rzeczywiście nam mówi, jak się zachowywała Światowa Organizacja Zdrowia w całej tej sytuacji koronawirusa i czego nie zrobiła, albo co zrobiła negatywnego, że ten kryzys gospodarczy wystąpił. I teraz kryzys. Jeśli, proszę państwa, rzeczywiście chcemy kontynuowania reform i rozwijania Polski i stawienia czoła koronawirusowi, to potrzebujemy prezydenta, który ma już dorobek i który będzie współpracował z rządem w kierunku właśnie wyjścia z kryzysu gospodarczego. I mamy dzisiaj już zapowiedzi. Plan Dudy, wielki rozwój infrastrukturalny, fundusz inwestycji publicznych, 30 miliardów na 2 lata. To są potężne rzeczy, ale to może zrealizować tylko władza wspólnie funkcjonująca dla osiągnięcia tego celu. I to może gwarantować wyłącznie prezydent, który rzeczywiście będzie zgodnie współpracował z większością sejmową. A przypomnijmy jeden fakt, który gdzieś nam umyka i który umyka całkowicie w tej narracji Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że będzie wszystkich rozliczał, będzie likwidował media, będzie likwidował wszystko, co PiS zrobił, będzie rozliczał i może wstawał do więzienia, nie wiadomo, co jeszcze będzie ze wszystkimi robił. No to jest obietnica wojny na górze. Jeśli Rafał Trzaskowski, bądź ktokolwiek z kandydatów opozycyjnych, Władysław Kosiniak-Kamysz, czy Robert Biedroń, czy Hołownia mieliby być prezydentem, to będzie to wojna na górze. A w wojnie na górze wszyscy ucierpimy, szanowni państwo. Nie będzie zgodnego realizowania programu rozwoju Polski i wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które są kołem zamachowym gospodarki, które gwarantują miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy dla Polaków. Tego my chcemy. Czy też chcemy wojny? Tak jak mówię, prezydent z opozycji, zwłaszcza Trzaskowski, to będzie prezydent wojny na górze. I to jest ta kwestia, nad którą dzisiaj się musimy absolutnie pochylić. Jesteśmy, szanowni państwo, po 5 latach wielkich bojów o Polskę. Ile tych kłód było rzucanych pod nogi, ile oskarżeń fałszywych, tego donosicielstwa za granicą, ile interwencji, prób interwencji ze strony zagranicy w wewnętrzne sprawy Polski, na żądanie opozycji, ile podkładania nóg Polsce przez opozycję od Platformy Obywatelskiej po Lewicę, no to wszyscy to dokładnie wiemy. I jeśli mielibyśmy teraz z tamtej opcji prezydenta, no to on musiałby współpracować z kim? No z większością rządową, która jest ukształtowana zaledwie kilka miesięcy temu w wyniku wyborów parlamentarnych i która będzie miała większość jeszcze przez co najmniej 3,5 roku. Przez co najmniej 3,5 roku Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie i ma swój rząd. Wybierając prezydenta teraz z opozycji, gwarantujemy wojnę pomiędzy prezydentem z opozycji, a większością rządową, która jeszcze raz powtarzam, jest przez państwo wybrana na kolejne 3,5 roku. Do jakich nieszczęść prowadziły wojny na górze w sytuacji, kiedy był prezydent z innej opcji politycznej i rząd z innej opcji politycznej, to mieliśmy przykład tych skandalicznych i bulwersujących, żenujących wojen w latach 2007-2010, które zakończyły się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, wielką narodową katastrofą, która przecież jest, można powiedzieć, efektem tych wojen w polityce zagranicznej, rozdzielonych wizyt za granicą i Bóg wie jeszcze jakich zaniedbań, do których jeszcze nie doszliśmy do odkrycia pełnej prawdy na ten temat. Czy chcemy takiej Polski z wojną na górze, bez interesowania się Polakami, bez interesowania się ich budżetami domowymi, bez interesowania się tym, w jaki sposób demograficznie funkcjonujemy, w jakim kierunku idzie naród polski pod kątem demograficznym, bez polityki rodzinnej, bez polityki społecznej, tylko wojna o wszystko, czy też chcemy zgodnego działania prezydenta, który już wykazał się tym działaniem bardzo skutecznym w ciągu ostatnich 5 lat i który ma ogromnie wiele jeszcze dla Polski i dla Polaków do zrobienia. Prezydenta, który ma swój plan Dudy, prezydenta, który ma ten plan opracowany razem z rządem i większością sejmową, którą państwo wybraliście raptem kilka miesięcy temu na 4 lata, a nie na 2 miesiące. Jak słyszymy takie zapowiedzi, że tylko kilka miesięcy, za chwilkę będzie po was, my was wszystkich rozliczymy, my zlikwidujemy to, my zlikwidujemy tamto. No ale co może zrobić z tym prezydent, który nie ma większości rządowej? To są takie puste slogany, które rzeczywiście są charakterystyką dzisiaj Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołowni i innych kandydatów opozycji, tylko one gwarantują jedną rzecz. Jeśli oni będą mieli możliwość wygrać te prezydenckie, które są za chwilę przed nami, to rzeczywiście gwarantują tylko i wyłącznie wojnę, która kompletnie nas Polaków nie interesuje. Nas Polaków interesuje spokojna, stabilna współpraca w celu rzeczywiście osiągnięcia takich sytuacji, takich rezultatów w tym reformowaniu kraju, które będą korzystne dla wszystkich w ramach polityki zrównoważonego rozwoju. To, co już widzieliśmy przez ostatnie lata współpracy prezydenta z rządem Prawa i Sprawiedliwości, przez państwa przecież wybranym, to musimy kontynuować na przyszłość. Nie mamy innego wyjścia. Mieliśmy wiele problemów z tym reformowaniem, ale ostatnie bastiony padały. Padł bastion Sądu Najwyższego. 26 maja skończył się postkomunizm w Sądzie Najwyższym. Jeszcze mamy drobne pochukiwania, krzyki jakichś stowarzyszeń Temis czy jakichś innych, które mówią, że apelują do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dopiero co powołanego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, żeby zaprzestał wykonywania swoich obowiązków. To są jeszcze drobne pochukiwania. Ale pamiętacie państwo, ile było problemów z wymiarem sprawiedliwości jeszcze w listopadzie, w grudniu czy w styczniu? Jakie były przekroczenia kompetencji, uprawnień przez Sąd Najwyższy pod wodzą Małgorzaty Gersdorf? Czym w ogóle był Sąd Najwyższy? Był organem politycznym, o którym słyszało się co tydzień, uwikłanym w spory polityczne po stronie opozycyjnej. Sąd Najwyższy tymczasem został zreformowany. Jest nowy, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który gwarantuje, że o Sądzie Najwyższym nie będziemy słyszeć. Będziemy słyszeć o poszczególnych wyrokach ważnych z punktu widzenia poszczególnych sektorów życia publicznego, ale nie będziemy słyszeć o uwikłaniu w politykę. Zrobiliśmy już ogromnie wiele. Zostaje ten ostatni punkt właśnie do wybory prezydenckie po to, ażeby wybrać prezydenta na następne 5 lat, który skupi się na reformowaniu kraju razem z większością sejmową i z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. I tak to gwarantuje wyłącznie prezydent Andrzej Duda ze swoim planem Dudy, który w przyszłym tygodniu będzie w całości ogłoszony, który będzie wypełnieniem tego programu, który pan prezydent Andrzej Duda zaprezentował jako jedyny na swojej konwencji programowej w ponad dwugodzinnym przemówieniu, o czym pamiętamy. To jest gwarancja sukcesu Polski, to jest gwarancja stawienia czoła wielkim wyzwaniom, które są przed nami w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem. Natomiast alternatywa to jest wojna. My wojny nie chcemy. Jestem przekonany, że cała rodzina Radia Maryja tej wojny nie chce. Cała rodzina Radia Maryja wykazuje się ogromną determinacją w modlitwie. My tę modlitwę czujemy. Modlitwę za Polskę, o Polskę, do Pana Boga i do Królowej Polski Matki Bożej, i to musimy kontynuować, również wybierając właśnie spokój, właśnie pracę, właśnie rozwój, a nie wojnę na górze. I to dzisiaj jest kluczowe i to będzie się przez następne 4 tygodnie ujawniało, bo tamci nie mają nic do powiedzenia, poza oczywiście, że rozliczymy was, zamkniemy was, wyrzucimy was, zrobimy wojnę, której my po prostu nie chcemy i która nam na pewno nie będzie służyła. Tylko prezydent Andrzej Duda na kolejne 5 lat gwarantuje stabilny rozwój Polski i stawienie czoła wielkim wyzwaniom kryzysu światowego, kryzysu gospodarczego.
Panowie, po 18 w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, zaczęliśmy od terminu, pierwszego terminu wyborów, przewidzianego na 10 maja. Teraz prawdopodobnie będzie to 28 dzień czerwca. Najważniejsi kandydaci są za szybkim rozstrzygnięciem, tak? I żeby to może była właśnie ta data. No ale po 12 maja trafiła ustawa, która proceduje rozwiązania właściwe, żeby wybory mogły się odbyć, żeby to wszystko było zgodne z konstytucją, żeby to były wybory takie, jakich oczekujemy. No ale sprawa trochę przybiera jakichś innych odcieni, bo na przykład pan marszałek Tomasz Grodzki po zapoznaniu się z opinią konstytucjonalistów, tak mówi, podejmuje decyzję o wydłużeniu prac Senatu. Wystarczyło, że się wystraszył się, że będzie kojarzony z łamaniem prawa przez Prawo i Sprawiedliwość i to zostanie mu przyklejone do niego na zawsze, więc nie chce na to pozwolić. Więc co więcej, nawet mówi tak, że jeżeli by to się przesunęło, bo nawet takie poprawki gdzieś tam się pojawiają, że może tak naprawdę odbędą się wybory po 6 sierpnia, a wiemy, że już wtedy powinien być nowy prezydent. I pan marszałek mówi, zaciera ręce, jeśli zastąpię Dudę, mogę zapewnić, że majestat Rzeczypospolitej absolutnie by na tym nie ucierpiał. Jeśli tak by się zdarzyło, mogę zapewnić, że będę godnym reprezentantem. Jak panowie do tego podchodzą, do takiego, myślę, napięcia, które też wprowadzane jest, nie wiem, czy świadomie, czy też nieświadomie, pytanie, co na przykład opozycja będąca w większości w Senacie chce osiągnąć, bo czy to przedłużanie też no na przykład jest na rękę dla ich kandydata, jakim jest prezydent Warszawy, bo kwestia zbierania podpisów, kwestia odpowiedniej długości chociażby kampanii, gdzie będą rozmawiali, spotykali się z tymi, których chcieliby poprosić o głos. No i też takie rozpatrzenie się, czy to jest ten kandydat, który chcielibyśmy, żeby nas reprezentował, żeby to był prezydent Polski.
No ja muszę powiedzieć, jeśli mogę w tym momencie zabrać głos, że rozmawiam wielokrotnie z panem profesorem Mieczysławem Rybą na temat tego, co się dzieje, a to z racji tego, że moje biuro poselskie, gdzie teraz przebywam, jest w Klubie Inteligencji Katolickiej zarządzanym przez pana profesora Mieczysława Rybę i na co dzień wymieniamy te doświadczenia i to, do jakiego stopnia można powiedzieć, zredukowano w ogóle naukę prawa w ostatnim czasie i ten konstytucjonalizm jest po prostu niebywały. Ci tak zwani eksperci konstytucjonaliści, na których powołuje się pan Tomasz Grodzki, kompromitują całkowicie stan prawniczy i konstytucjonalizm. To, co wyprawiają w swoich opiniach, jest po prostu karygodne i żenujące. Czyli są w stanie napisać wszystko pod dyktando tak naprawdę opozycji, której wyrazicielem dzisiaj jest właśnie ten Tomasz Grodzki. No jeżeli doszli już do niektórzy konstytucjonaliści i prawnicy, jak pani profesor Łętowska, do przekonań, że po 6 sierpnia to Tomasz Grodzki jako marszałek Senatu będzie zastępował prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisku wówczas, kiedy będzie ewentualnie wakat. Oczywiście to są rozważania, które nie mają w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością, bo wybory będą i będzie prezydent, ale tego typu rozważania to jest kompromitacja konstytucjonalistów. Ci sami konstytucjonaliści w Senacie, gdzie uczestniczyłem jako przedstawiciel wnioskodawców w sprawie tej ustawy z 12 maja, tworzyli takie piramidalne bzdury, jak na przykład atakowanie nas za to, że stworzyliśmy przepis, zgodnie z którym, jeśli w ciągu 48 godzin nie da się ustalić wyników głosowania w jakimś okręgu wyborczym za granicą, a są różne miejsca na świecie, od Stanów Zjednoczonych do na przykład Donbas i Doniec, gdzie przecież mamy cały czas do czynienia z wojną na wschodzie Ukrainy. To są przecież, bo pojawią się różne sytuacje, gdzie ewentualnie może rzeczywiście dojść do tego, że jakiś 1000 czy 2000 głosów w jakimś okręgu zagranicznym nie zostanie policzonych 48 godzin. Przepis mówi, że uzna się wtedy za to głosowanie w tym jednym okręgu za niebyły, po to, żeby nie blokował wyborów w całej Polsce. I zaczął to krytykować jeden z konstytucjonalistów z Warszawy, mówiąc, że to jest zamach na demokrację. Tylko zapomniał, że taki przepis obowiązuje już w kodeksie wyborczym od wielu lat i taki przepis został uchwalony wcześniej przez Platformę Obywatelską i PSL. Ja to mu wypomniałem na tym posiedzeniu Senatu, mówiąc, że przecież my tylko wydłużamy z 24 godzin, bo tak jest dzisiaj w kodeksie wyborczym, do 48, czyli jeszcze przedłużamy możliwość wyliczania tych głosów i on za to nas atakuje. To jest tylko dowód na to, szanowni państwo, że dzisiaj ci tak zwani eksperci, a te nazwiska przewijają się 4 czy 5, przewijają się cały czas jako eksperci Senatu, są w stanie napisać wszystko i powoływanie się na nich przez większość senacką z marszałkiem Grodzkim na czele jest po prostu żenujące. Na to nie zwracamy uwagi. Wybory na pewno odbędą się w terminie bezpiecznym, a ostatni termin bezpieczny to jest 28 czerwca. Po to napisaliśmy tę ustawę i uchwaliliśmy 12 maja w szybkim tempie, bo tego wymaga dzisiaj interes państwa polskiego, żeby wybrać prezydenta na kolejną 5-letnią kadencję i również się przed tą obstrukcją, której doznaliśmy przed 10 maja, która doprowadziła do tego, że 10 maja nie odbyło się głosowanie, żeby wybory się odbyły i żadnych tego typu piramidalnych konstrukcji, karkołomnych konstrukcji, jak następstwo zamarszcza Andrzeja Dudę, marszałka Tomasza Grodzkiego, nie będzie. Ucierpiałby majestat państwa wbrew temu, co mówi Tomasz Grodzki, to byłby majestat Grodzki, a nie majestat Rzeczypospolitej Polskiej i na to po prostu nie pozwolimy. Jeszcze raz podkreślam, to co robią dzisiaj niektórzy konstytucjonaliści, to jest kompromitacja konstytucjonalistów, a sam jestem konstytucjonalistą, dlatego jestem tak bardzo zbulwersowany tą sytuacją. I redukowanie prawa nie do nauki, tylko już do jakiegoś kompletnie nieznanego instrumentu wykorzystywanego tylko w celach politycznych, opozycyjnych. Na to też zgody być nie może i z tym też trzeba walczyć, dlatego że to jest dzisiaj już absolutnie żenujące. Kto dzisiaj wierzy prawnikowi w związku z powyższym? Kto dzisiaj wierzy konstytucjonaliście w związku z powyższym? Jeśli tego typu bzdury się opowiada i pisze się w ekspertyzach prawniczych, zapominając zupełnie o jakimkolwiek otoczeniu prawniczym, o rzeczywistości. Prawo, jeśli ma być regulatorem ludzkich zachowań, musi odzwierciedlać rzeczywistość człowieka. W tych ekspertyzach nie ma w ogóle odzwierciedlania rzeczywistości, w której się znajdujemy. Znajdujemy się w rzeczywistości stanu epidemii, nie klęski żywiołowej, do której nawołują. Kolejna rzecz. Konstytucjonaliści nawołują rząd Rzeczypospolitej Polskiej do tego, żeby brutalnie złamał konstytucję i wprowadził stan klęski żywiołowej, której nie ma, bo nie ma ani katastrofy naturalnej, ani awarii technicznej w wielkich rozmiarach. A cała opozycja dzisiaj mówi, jeszcze jest czas, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej. Chcieliby tej klęski żywiołowej. Chcieliby, żeby było w Polsce tak, jak we Włoszech czy w Hiszpanii, po kilkadziesiąt, 30, 40 tysięcy ofiar koronawirusa, ludzie umierający w domach pomocy społecznej i odcinanie od respiratorów, bo nie ma respiratorów w szpitalach, czy nie było przez te ostatnie 2-3 miesiące we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale do tego nie dopuściliśmy sprawnym działaniem państwa polskiego. No to żałują, że nie ma tej klęski i dalej nawołują, żeby jednak stan klęski żywiołowej wprowadzić. To dzisiaj robią przy pomocy tych tak zwanych ekspertów, którzy są w stanie wszystko wymyśleć wbrew konstytucji, ale co najważniejsze, wbrew interesom państwa polskiego i narodu polskiego. I to jest wstyd i skandal i to trzeba podkreślać. My codziennie nad tym ubolewamy z panem profesorem Mieczysławem Rybą, nad tą redukcją nauki prawa tak naprawdę do zera, bo to już nic z nauką nie ma wspólnego w takim wydaniu.
A jak kwestia tych niepokojów, czy niepokojących sygnałów o możliwości zmanipulowania wyników wyborów prezydenckich, bo tu jest też kwestia, no podnosi chociażby opozycja ustami lidera PO Borysa Budki, że tu jakieś może sztuczki, no i będą próbowali to w Senacie, prawda, w naszej ocenie rodzi to możliwość manipulacji, będziemy w Senacie dążyć do tego, by ten przepis został wyeliminowany. To jest kwestia tego, że no nie będzie zgody na żadne manipulacje ze strony urzędników Ministerstwa Zdrowia, nie będzie zgody na żadne manipulacje ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. To jest ta jedna sprawa, a druga, no kwestia wybory, żeby były uczciwe, bezpieczne, muszą być organizowane przez PKW oraz przez samorządy. I teraz rola Sejmu, Senatu, rola samorządów, rola PKW, jak to wszystko będzie wyglądało, na ile to będzie bezpieczne, na ile będzie to wszystko przejrzyste, na ile rozwiązania, które państwo proponujecie, są takie, które no, winny przekonać Polaków, że wszystko jest w porządku, że powinniśmy sobie zaufać i co najważniejsze, powinniśmy pójść do wyborów, bo tego jakoś winniśmy oczekiwać od siebie i tego o tym też mówi ustawa zasadnicza, konstytucja, prawda, na którą się powołujemy, z której też możemy być dumni.
Jeśli Marcin pozwolisz, to ja jeszcze na to pytanie ojca odpowiem. W związku z tym, że pracowałem nad tą ustawą, to wyjaśnię to w szczegółach. Pan Marcin Jakubczyk, mój serdeczny przyjaciel, a i uczeń też można powiedzieć, mówił o tym jeszcze w telewizji Trwam, o tej roli ministra zdrowia. No proszę państwa, w tej ustawie jest przepis, który my jesteśmy zgodni również z Ministerstwem Zdrowia tak, można powiedzieć, zmieniać, jak tylko by chciała opozycja, żeby była pewna, że tu nic złego się nie stanie. Ale o co chodzi w tym przepisie? Chodzi o to, że te wybory tak czy inaczej odbędą się jeszcze w sytuacji, kiedy mamy w Polsce koronawirusa. Myśmy go oczywiście opanowali, ale myśmy go nie zwalczyli i nikt nas nie zapewni dzisiaj, bo nie ma takiego człowieka, który by nas zapewnił, bo nie może być też, że za te 4 tygodnie na przykład nie będzie jakiegoś ogniska zapalnego w jakiejś gminie czy na terenie jakiegoś miasta. No, Śląsk jest tego dobrym przykładem. Akurat na Śląsku to się też udało opanować, ale co będzie za 4 tygodnie w jakimś innym miejscu, nie wiemy. I przepis stanowi tyle, że gdyby takie ognisko zapalne pojawiło się w jakiejś gminie, co by uniemożliwiało tak naprawdę mieszkańcom tej gminy pójście do lokali wyborczych, to minister zdrowia może zarządzić, że na terenie tej gminy wybory odbędą się tylko w sposób korespondencyjny, bez możliwości głosowania w lokalach wyborczych. No przecież to jest wyjście naprzeciw wyborcom. Ci wyborcy w takiej gminie, gdzie byłoby takie ognisko zapalne, nie mogliby wziąć udziału w wyborach. W związku z powyższym wybory korespondencyjne na terenie tej gminy byłyby jedyną formą i możliwością oddania głosu w tych wyborach. Opozycja to neguje, mówiąc, że jest to jakaś sztuczka. No więc my mówimy opozycji. Przecież minister zdrowia nie podejmuje tej decyzji samodzielnie, tylko po zaopiniowaniu przez Państwową Komisję Wyborczą. Jeśli opozycja chce, wpiszmy tam przepis w uzgodnieniu z Państwową Komisją Wyborczą. Także Państwowa Komisja Wyborcza, żeby ostatecznie tę decyzję podejmowała na wniosek ministra zdrowia. Ale oni nie chcą słuchać o naszej woli współpracy co do tego przepisu dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, tylko kombinują i już mówią, że to są jakieś możliwości mieszania czy jakieś możliwości fałszowania wyniku wyborów. No, na złodzieju czapka gore. No, jeśli oni chcą oceniać kogoś według własnego wzorca, to tak im później wychodzi tego rodzaju absurdalne wnioski. A przecież chodzi tylko i wyłącznie o to bezpieczeństwo zdrowotne. Jeszcze raz powtarzam, my ten przepis po to wprowadziliśmy i jesteśmy w stanie również go w ten sposób sformułować, żeby to było uzgodnienie z Państwową Komisją Wyborczą, bo każdy wyborca musi mieć możliwość oddania głosu w tych wyborach. Natomiast no, to jest logika, która została zaprezentowana przez pana Giertycha Romana, który mówił, przecież publicznie pisał to na Twitterach i wypowiadał się, że jak będzie zwycięstwo kandydata Zjednoczonej Prawicy, PiS-u, to go zaskarżymy do Sądu Najwyższego. Jak będzie zwycięstwo nasze, to skarżyć nie będziemy. No, to jest taka moralność Kalego, no, ja, ale to, trudno to dalej rozwijać. Myślę, że wszyscy to rozumiemy. Tu nie chodzi o merytorykę, a najważniejsze, tu nie chodzi o interes państwa polskiego. Zapominają wszyscy, którzy się wypowiadają na ten temat i na temat konstytucji, tak wycierając sobie tą konstytucją wszystko, co można wytrzeć. Otóż konstytucja jasno stanowi w swojej preambule, która jest integralną częścią konstytucji i ma jest wiążąca prawnie. Wszyscy mają stosować Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków. Tam jest to wprost napisane. No, czy stosowaniem dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucji i dla dobra Polaków byłoby blokowanie wszystkiego i znajdowanie tylko i wyłącznie różnego rodzaju okoliczności, żeby zablokować demokrację w Polsce, zablokować wolność ludziom, wolność wyboru? No taka jest logika myślenia dzisiaj opozycji. Ale my tej logice, jeszcze raz państwa zapewniam i uspokajam, przeciwstawiliśmy się ustawą, którą napisaliśmy w szybkim tempie, bo tego wymaga dzisiaj czas, i uchwaliliśmy szybko w Sejmie 12 maja. I ona wejdzie w życie najpóźniej 13 czerwca, bez względu na to, czy Senat się na nią będzie zgadzał, czy nie. I ma takie zabezpieczenia, że wszyscy państwo będziecie mieli możliwość wyboru, czy pójdziecie do lokali wyborczych, czy też będziecie chcieli głosować korespondencyjnie. To będzie państwa wybór. Zgłosicie ten wybór do Urzędu Gminy, jeśli będziecie chcieli głosować korespondencyjnie na 12 dni przed wyborami i dostaniecie pakiet wyborczy, a jeśli tego nie zgłosicie, to pójdziecie normalnie do lokali obwodowych komisji wyborczych, tak jak to tradycyjnie bywa. Dzisiaj na to czas pozwala, bo przecież rozmrażamy tą gospodarkę, rozmrażamy życie społeczne, rozmrażamy życie polityczne, ba, rozmrażamy życie religijne, które było zamrożone i co nam tak bardzo doskwierało. Od jutra jest przecież bez ograniczeń i mamy możliwość głosowania normalnego i ono się odbędzie, szanowni państwo, bo my musimy wybrać prezydenta dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego, dla nas wszystkich.
Dziękuję. Panie Marcinie?
Tak, tutaj pan profesor rzeczywiście w zasadzie wyraził, jeżeli chodzi szczególnie o tą wypowiedź Borysa Budki, tą manipulację, ewentualną manipulację zmyśloną całkowicie przez Borysa Budkę, manipulację strony ministra zdrowia. Tutaj pan profesor wszystko wyraził, ja tu oczywiście tak potwierdzam, że jestem uczniem pana profesora, to, o czym mówię z ogromną dumą. I to zobowiązuje. Pierwsza kwestia, do której chciałbym się odnieść, to dlaczego? Dlaczego takie są działania opozycji? Być może na pewno dla wielu spośród nas, dla części społeczeństwa, części obywateli państwa polskiego, niezrozumiałe zupełnie takie miotanie się z jednej do drugiej strony, bo przecież mówią cały czas o tym, że przeprowadzenie tych wyborów 10 maja było niemożliwe. Mówią o tym, że uratowali tak naprawdę Polaków przed wyborami 10 maja, ale z drugiej strony nieustannie atakują rząd za to, że te wybory nie zostały przeprowadzone, a nie zostały przeprowadzone, jak doskonale pamiętamy, przez obstrukcję Senatu, który do ostatniej chwili przeciągał pracę nad ustawą. W pierwszej kolejności to, co będzie w tej chwili interesowało każdego z Polaków, to aby te wybory zostały przeprowadzone bezpiecznie. To jest to, o czym powiedział pan profesor. Dlatego każdy z nas będzie mógł sam zdecydować, czy chce pójść osobiście do lokalu wyborczego, czy będzie chciał też oddać głos w sposób korespondencyjny. Wszystko będzie przeprowadzone jasno i krótko, zgodnie z tą ustawą, która została przygotowana przez rząd z ogromnym udziałem pana posła Przemysława Czarnka. Natomiast jaka będzie rola samorządów? No tutaj oczywiście podpisuję się pod tą nadzieją, która była wcześniej wyrażona, że tym razem jednak
na podstawie także tych sygnałów, które docierają, że tym razem samorządy takiej obstrukcji nie będą stosowały, chociaż wspomnę raz jeszcze to, co niedawno powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, powołując się na rzekome matury i egzaminy ósmoklasisty, które miałyby się odbywać w tym terminie, co jest bzdurą. To znaczy bzdurą jest to, że nie odbędą się w tym czasie egzaminy ósmoklasisty, które będą miały miejsce wcześniej. Natomiast tego dnia odbywa się egzamin, owszem, maturalny, ale z języka kaszubskiego. I nie sądzę, aby akurat w Poznaniu, w województwie wielkopolskim, ktokolwiek maturę z tego języka zdawał. A i to dałoby się, uważam, organizacyjnie rozwiązać. Ale ta sytuacja, ta wypowiedź pokazuje nam, w jakich oparach absurdu to niekiedy opozycja, jak dziwaczne wymyśla argumenty tylko po to, żeby przykryć, nie wiem, czy swoją nieudolność, czy być może także to, że wewnątrz tej opozycji, wewnątrz nawet samej tej głównej partii opozycyjnej, jaką jest Koalicja Obywatelska, ewidentnie trzeszczy, bo nie, to na samym początku dzisiejszej audycji radiowej, ale wcześniej zdaje się, że padło to też stwierdzenie w audycji telewizyjnej. Nie jest tajemnicą Poliszynela, że ego marszałka Grodzkiego jest ogromne. Zresztą ego byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, no podejrzewam, że w całym moim pokoju mogłoby się nie zmieścić. Więc obydwaj panowie na pewno mieli chrapkę na to, aby zostać kandydatem w wyborach prezydenckich. A przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski jeszcze tym kandydatem nie jest, więc no te prace w Senacie z jednej strony oczywiście są obstrukcją funkcjonowania państwa polskiego, a może też jakąś wewnętrzną walką buldogów w Koalicji Obywatelskiej. Zresztą sama opozycja też nie jest na pewno przekonana w tym momencie do tego terminu z prostej jednej przyczyny, co dowodzi tego, że nie chodzi im o dobro państwa i to zagrożenie epidemią to jest tak naprawdę tylko element pewnej gry, narzędzie, którym się posługują w swojej retoryce. Czyli chodzi o to, że te sondaże w dalszym ciągu nie są dla nich korzystne, dla żadnego z kandydatów nie są korzystne. Teoretycznie na wejściu do gry Rafała Trzaskowskiego potencjalnym tylko w tym momencie stracił Szymon Hołownia. Z drugiej strony chyba na co liczyła Koalicja Obywatelska, bo wcześniejszy wynik sondażowy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej no był oczywiście kompromitacją całkowitą tego obozu totalnej opozycji, no ale sposób, w jakim pożegnano się z panią Małgorzatą Kidawą-Błońską, dziękując jej za dotychczasową pracę w kampanii, z wynikami oczywiście bardzo słabymi, ale sposób, w jakim to nastąpiło, w zasadzie bez jakichkolwiek podziękowań, no dowodzi nam tylko tego, że w Platformie Obywatelskiej po prostu nie ma mężczyzn. Tylko w takim razie, jeżeli są kobiety, panie posłanki, no to no właśnie, jakie należałoby znaleźć tutaj określenie dla tych pozostałych członków tejże partii. Natomiast mamy cały szereg rozmaitych frazesów, sloganów, które są podejmowane w rozmaitych dyskusjach, że też wspomnę na kilka wywiadów z ubiegłego tygodnia, które miałem okazję wysłuchać akurat w rozmaitych mediach. Pani poseł Agnieszka Pomaska, jeżeli nie mówi akurat w tym momencie o panu ministrze Łukaszu Szumowskim, no to na zasadzie to także jest temat poboczny, bo znaczy wątek kontynuujący temat ministra Szumowskiego zaczyna mówić o jakichś dziwnych raportach CBA, których nie było. Wtedy kłania się ku sugestiom CBA, na co redaktor prowadzący mówi, że CBA nigdy żadnych sugestii nie wysnuwa, czyli gubimy się coraz bardziej, prawda, w swoich informacjach, które rzekomo posiadamy, a tak naprawdę próbujemy tylko wyssać je z palca. W wywiadzie zdaje się nawet pana profesora nie tak dawno, praktycznie przy każdej możliwej okazji redaktor prowadząca próbowała zepchnąć temat na innego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym przypadku był to akurat pan minister Jacek Sasin. W każdej innej dyskusji pojawia się, jeżeli nie pan minister Szumowski, nie pan minister Sasin, to pan premier Mateusz Morawiecki. Nie mają żadnego programu. Czy mówimy tu o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, potencjalnym jeszcze, podkreślam, bo jeszcze nie jest zarejestrowany, czy mówimy o kandydacie Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy o kandydacie Konfederacji, czy o Szymonie Hołowni, czyli kandydacie tak naprawdę znikąd, tudzież z telewizji z ulicy Wiertniczej. Każdy z nich
nie ma konkretnego programu dla Polski, nie ma czegoś konkretnego do zaproponowania obywatelom, tylko skupia się na atakach na konkretną personę z obozu rządzącego. Co może zaproponować Rafał Trzaskowski, jeżeli chodzi o jakiś pozytywny przekaz? A no dzisiaj okazuje się nagle, że Rafał Trzaskowski zaczyna chwalić Prawo i Sprawiedliwość, bo no jednak twierdzi, że 500+ to jest, no, no to jest jeden dobry program. Czyli co możecie panowie zaoferować? A no to, że no nie wycofamy się, a chociaż nie, to też nie do końca. Z części rzeczy się wycofamy, a z części się nie wycofamy z tego, co proponują nasi poprzednicy, podczas gdy bądźmy pewni tego, że jest duża obawa, że wróciliby na przykład jednak do pomysłu podwyższenia wieku emerytalnego. Bo przecież to jest jeden z takich głównych leitmotivów poprzed rządów jeszcze Władysława Kosiniaka-Kamysza i koalicji PO-PSL. Także to jest inna sprawa, że ich program polega na tym, że wrócimy do tego, co było. Bądź też, no, nie wycofamy się, ale nie ma żadnego pozytywnego programu dla Polski ze strony tych kandydatów. Ewentualnie, jak to w tym momencie wygląda, no, pojawia się awantura tak naprawdę z niczego. Mam czasem wrażenie, że awantura o jeden z programów Radia Publicznego to tak naprawdę była wykreowana dosyć sytuacja przez osoby, którym najwyraźniej zależało na tym, żeby taka afera gdzieś wynikła. I ta afera do tej pory tak naprawdę była mały deszcz, ponieważ była to sytuacja po pierwsze bardzo, ale to bardzo niejasna. Po drugie, po jakimś czasie okazuje się, że jedna z najważniejszych twarzy tegoż programu staje się redaktorem naczelnym i część dziennikarzy już zapowiada, że powraca do tej stacji, a Wojciech Mann z kolei tak bardzo apolityczny, tak bardzo oddany wydawałoby się kulturze, a tu proszę bardzo, robi wspólny program z Rafałem Trzaskowskim. W takim razie nie można oszukiwać społeczeństwa w ten sposób, tłumacząc, że cała ta sytuacja wokół jednego z programów Radia Publicznego jest najzwyczajniej w świecie czymś niepolitycznym. Oczywiście, że jest awanturą polityczną i sytuacja, w której Rafał Trzaskowski jest w jednej audycji z Wojciechem Mannem, legendą tegoż programu, to jest koronny dowód na to, że części z tych dziennikarzy zależało na tym, żeby uderzyć w taki, a nie inny sposób. Tak naprawdę opozycja jest przestraszona wizją porażki w tych wyborach, wizją tego, że państwo polskie będzie mogło spokojnie funkcjonować przez kolejne lata, spokojnie stawiać czoło kryzysowi gospodarczemu, który na pewno nadejdzie po całej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. I to może być, i te kolejne 3 lata rządów mogą być tak naprawdę też dowodem dla społeczeństwa, że państwo zdało egzamin, że państwo zdołało się po 20 kilku latach tak naprawdę pewnych trudności odbudować za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, a wtedy będzie już ciężko. Ciężko to państwo w jakiś sposób odbić. Dlatego ten lęk jest tak duży i dlatego że te sondaże, które w tej chwili obserwujemy, nie wskazują na to, jakoby opozycja miała mieć jakąś tendencję zwyżkową, bo zauważmy, że nawet ten efekt świeżości Rafała Trzaskowskiego po tym, kiedy wszedł przynajmniej teoretycznie do gry, ten efekt świeżości już mija. Tej amunicji zaczyna brakować, a dzisiejsza tak naprawdę groteskowa sytuacja na targu w Poznaniu, obawiam się, że może się odbić dużą czkawką prezydentowi Warszawy. Dlatego też opozycja jeszcze bardziej zaczyna się miotać i po tych pierwszych uzgodnieniach przy tym okrągłym stole zorganizowanym przez lewicę, już teraz zaczyna się coraz mocniej wycofywać ze swoich uzgodnień, ponieważ wyniki wskazują na to, że mimo dotychczasowych starań, mimo tego, że celowo utrudniono od samego początku przeprowadzenie wyborów w terminie 10 maja, to nawet to nic nie dało. W dalszym ciągu te sondaże są niekorzystne dla kandydatów opozycyjnych.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś nasi goście w Rozmowach Niedokończonych, pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości i konstytucjonalista, i drugim jest Marcin Jakubczyk, radny miasta Lublin, prawnik. Wybory 2020 to temat naszych rozmów. Zapraszam też do kontaktu telefonicznego. Numery do studia 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefon dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i można też skorzystać z dwóch telefonów w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200.
Zgiełku miast kochasz przyrodę, łąki, las. Gdy droga do pracy nie odbiera ci sił, w naszej Polsce jest najlepiej żyć. To tutaj wolni płynie czas.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pani ja ma na imię. Ja chciałam poruszyć Teresa.
Dziękuję.
Witam księdza prowadzącego oraz pana profesora serdecznie. Ja chciałam poruszyć dwie kwestie bardzo ważne. Otóż należałoby się zastanowić nad tym, aby ktoś, kto kandyduje na prezydenta, reprezentował interesy Polski i gdzieś musi być jakaś klauzula zapisana, ustawa nowa czy coś takiego, gdzie odrzucano by kogoś, kto po prostu ma gdzieś tam zaplecze jakieś niepolskie czy reprezentuje coś innego. Uważam, że tego należałoby się bardzo stricte, ściśle trzymać. Druga sprawa to jest sprawa wyborów. Nie przekonują mnie te listowne wybory. Teraz może każdy to po prostu tak na dobrą sprawę sobie skserować, każdy dokument. Więc łatwo można to wszystko znowu gdzieś tam, już nie będę mówić brzydko,
pytanie, czy tak
fałszować.
Stawiamy, czy tak rzeczywiście można zrobić. Poprosimy naszych gości, żeby nam odpowiedzieli.
Bardzo proszę, tak. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim i bardzo proszę o mądry wybór kogoś, kto ma być tym namaszczonym na prezydenta. przez Pana Boga, bo to Duch Święty musi po prostu namaścić kogoś. Nie może być to ktoś przypadkowy.
Dziękuję.
I bardzo apeluję do wszystkich, przepraszam, że jeszcze sobie apeluję do wszystkich o post i o modlitwę. Bardzo Was wszystkich proszę. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Który z Panów?
Ja bardzo chętnie się do tego odniosę.
Proszę.
Duch Święty jest potrzebny nam wszystkim, zwłaszcza przy podejmowaniu wyboru i wszyscy się do tego Ducha Świętego musimy modlić o dar Ducha Świętego przy podejmowaniu tak ważnych decyzji dla Polski. No, przede wszystkim, szanowna Pani, dziękując za ten głos, chcę powiedzieć, że to od nas zależy, kogo wybierzemy. To my mamy zweryfikować, kto myśli kategoriami interesu polskiego, kategoriami chrześcijaństwa. My to wszystko widzimy, my możemy dzisiaj posłuchać tych wszystkich kandydatów, my możemy dzisiaj prześledzić ich drogę, my możemy dzisiaj zobaczyć, jakie decyzje podejmowali w konkretnych momentach, co robili i co zamierzają zrobić. I to my musimy tego wyboru dokonać. Nie da się zrobić takiego przepisu, który by mówił, że jak ktoś się nie kieruje interesami polskimi, to nie może być kandydatem. No, będą wszyscy mówili, że wszyscy się kierują interesami polskimi. To od nas, wyborców, zależy, kogo wybierzemy spośród tych, którzy kandydują i kto najbardziej odpowiada tym wszystkim cechom i tym wszystkim naszym postulatom, które formułujemy i naszej woli, która musi być wolą rozumną. Musimy rozumu używać do podejmowania tego typu decyzji. Rozum jest tutaj absolutnie kluczowy, a żeby tego rozumu używać, musimy się rzeczywiście bardzo mocno modlić. Ja za tę modlitwę, raz jeszcze korzystając z tej okazji, bardzo serdecznie dziękuję całej rodzinie Radia Maryja, bo bez tej modlitwy bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż teraz jesteśmy i bez tych szans, które są dla nas cały czas otwarte. Więc wszyscy musimy zastanowić się, jakiego prezydenta chcemy, który z tych kandydatów rzeczywiście gwarantuje nam, że będzie realizował, choćby w dużej części, bo przecież nie zawsze wszystko da się zrealizować, ten kierunek, który my obieramy jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy naprawdę miłują Boga i ojczyznę. I to jest przed nami. W ten sposób można się odnieść do tego, co Pani powiedziała.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, witam zaproszonych gości. Chociaż nie studio, ale witam serdecznie. Teraz w miarę takie równe szanse, aczkolwiek mój czas jest tak ograniczony.
Pan ma na imię?
Martin z Morąga.
Dziękuję.
Witam serdecznie. Dużo było powiedziane o kandydatach na prezydentach, uważam nawet rywalach pana Andrzeja Dudy. Bardzo dużo nawet. Tak pojawiła mi się taka myśl, że w pewnym stopniu panowie się tak też obawiają innych kandydatów. Myślę, że słusznie. Czemu? Bo ja też dużo rozmawiam z ludźmi i takie niezadowolenie nawet z tego, co wszystko pojawiło się wokół tej pandemii względem rządu jest bardzo duże. I tutaj jest takie niebezpieczeństwo, że jednak pan Andrzej Duda może na tym dużo stracić. Teraz sprawa wiary, bo jestem człowiekiem wierzącym, panowie również deklarujecie się odnośnie wiary, że wierzycie w Boga. Ale powiem szczerze, czemu dotykam tego tematu? Dotknę tematu aborcji. Powiem tak szczerze. Parę lat temu, to był 2015 rok, no, jak pojawiały się te wybory i pan Andrzej Duda kandydował, bardzo mocno się zaangażowałem również z moją małżonką w te wybory. Na swój koszt robiliśmy plakaty i w ogóle nawet swój samochód prywatny żeśmy poobieszali. Dotknę i powiem dalej. Moja żona prawie nawet została pobita, bo broniła pana Andrzeja Dudę. I powiem, że teraz po prostu stoimy w niezłym znaku zapytania. Dlaczego? Bo uważam, że jako prezydent można zrobić bardzo dużo, projekty, ustawy i w ogóle. Ale jeżeli chodzi o obronę życia, no to nie widzę, żeby cokolwiek było tu zrobione. Dotykamy tego jako Zjednoczona Prawica. Ja mówię, dotykamy w tej liczbie. Dlaczego? Bo po prostu też należy do dolnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Ale dotykamy tego tematu, czy tych tematów związanych z życiem przed jakimiś wyborami. Czy do Europarlamentu, tutaj były poruszane w maju te tematy. I w sumie zamieszanie robimy przed wyborami, tak jakbyśmy po prostu chcieli poderwać tych ludzi, tą społeczność, bo coś się dzieje, bo jednak jesteśmy za życiem, a później się okazuje, że jednak to po prostu wszystko gdzieś tam spoczywa, czy jest zamrożone. No, świętej pamięci pan doktor inżynier Zięba też starał się, pewien projekt, tam było bardzo dużo podpisów zebranych, nie jestem w stanie teraz powiedzieć ile, ale został złożony do Sejmu i w sumie sprawa umarła, bo tak wielki, tak ogromny obrońca życia i tyle podpisów zebrana, a sprawa po prostu umarła, została skopana. No to po prostu jest tak niewyraźne, tak niejasne, że jeżeli poruszamy, panowie, tak...
Panie Marcinie, jeżeli mogę, byłem kiedyś, miałem taką możliwość rozmawiania z panem prezydentem podczas rozmów niedokończonych, transmitowaliśmy je, więc on tutaj bardzo jasno też zdeklarował się i on ma bardzo jasne poglądy, broni życia i nie podpisze nigdy żadnej ustawy, tak mówił, która jest przeciwna życiu i też myślę, że nie jest tak, że teraz on podnosi jakoś, bo jest prawda, prezydentem i kandydatem na prezydenta sprawę życia, że nimi jakoś manipuluje, bo tutaj w tej kwestii, tak mi się wydaje, jest bardzo wyraźny. Zresztą jutro też będzie wywiad z nim, więc można go będzie i o to zapytać. Nawet państwo będą mogli zapytać go wyraźnie. Panowie, jak odniesienie my się do tego sygnału, głosu pana
jeśli
Marcina?
Jeśli mi Marcin pozwoli, to jeszcze ja dosłownie jedno zdanie na ten temat i zaraz poproszę mojego przyjaciela, żeby też się odniósł. No czy się obawiamy kandydatów? No proszę państwa, no dzisiaj w świecie, w którym jeśli ktoś patrzy na pasek TVN24 i z tego czerpie wiedzę, to naprawdę się obawiamy w tym sensie, że my nie mamy jeszcze sytuacji, w której większość mediów w Polsce mówi językiem narodu polskiego. Mówią po polsku. No co z tego, że mówią po polsku albo piszą po polsku? Co z tego, że piszą po polsku, jak nie rozumieją kategoriami interesu polskiego. Dlatego się obawiamy. To nikt nie bagatelizuje żadnego kandydata, stąd też dzisiaj ten nasz apel do państwa o to, żeby użyć rozumu, prosić Ducha Świętego o to światło i rozum, żeby podjąć właściwy wybór. Oczywiście, że jest tak, że jest zagrożenie. Po to dzisiaj o tym rozmawiamy. No a jeśli chodzi o kwestię aborcji, no nikt nie postawił jej teraz przed wyborami. To jest kwestia terminów ustawowych, które rządzą tym, kiedy ma być rozpatrywany ten projekt z inicjatywy obywatelskiej. I pan prezydent Andrzej Duda, tutaj wracam do słów ojca Grzegorza, jasno tę sprawę deklaruje, tylko żeby podpisać konkretną ustawę jeszcze bardziej broniącą życia poczętego, to szanowni państwo, to jest zupełnie oczywiste w demokracji. Musi być w Sejmie w konkretnym głosowaniu większość za. I trzeba znaleźć taki moment i taką sytuację, w której ta większość zagłosuje. To nie jest takie, proszę zrozumieć, zero-jedynkowe, że możemy głosować dzisiaj i na pewno zagłosujemy. Ja mam wielkie obawy, czy dzisiaj rzeczywiście udałoby się to w tym konkretnym momencie, w tym zamieszaniu politycznym, w tej gorączce politycznej, przecież państwo widzicie również, co się działo przez ostatnie tygodnie, czy taka ustawa by przeszła. Ta ustawa został odrzucony wniosek o jej odrzucenie, ona trafiła do dalszych prac legislacyjnych i trzeba będzie do niej wrócić natychmiast po tym, jak ta gorączka wyborcza się zakończy, bo ja rozumiem pana Marcina, ten moment wyborczy nigdy nie służy tego typu bardzo ważnym decyzjom, ale pan prezydent Andrzej Duda jest tutaj jednoznacznie zdeklarowany.
A kwestia koronawirusa, no bo jakby to powiedzieć, nie wiem, czy ktoś byłby, jakby to powiedzieć, no wiecie, jak dokładnie rozwiązać, albo jak pokierować sprawą, żeby wyjść obronną ręką, prawda? Jeżeli chodzi o zdrowie Polaków, jak wychodzi o gospodarkę, ekonomię, no widzimy, że cały świat się z tym boryka. Możemy mówić, czy jest coś na rzeczy, czy też nie jest na rzeczy, no ale myślę, że no nie winien jest tego prezydent, premier, rząd ten, który akurat teraz jest. No oni się zastanawiają, jak to rozwiązać, prawda? Czy my wszyscy myślimy, jak to zrobić, żeby jak najmniejsze koszta ponieść, przede wszystkim jeżeli chodzi o zdrowie, o życie Polaków i o gospodarkę, która dla nas jest ważna, bo ona też naszą bytowość jakoś określa tu i teraz, nie?
No jeśli państwo byście mnie zapytali, czy mi się podoba noszenie maseczek, oczywiście, że mi się nie podoba. Czy mi to doskwiera? Czy mi doskwierało, że nie można było pójść normalnie na procesję rezurekcyjną Święta Wielkanocne? Bardzo, strasznie nad tym ubolewałem. Wszyscy ponosimy te ciężary i to jest zupełnie oczywiste. Ale zapytajcie państwo w drugą stronę, a kto gwarantowałby inny, że rzeczywiście opanujemy to w taki sposób jak teraz? I co byście państwo mówili? Mówię do pana Marcina tu w szczególności. Co byście Państwo powiedzieli dzisiaj, gdyby w Polsce było nie 1000, tylko 35 tysięcy ofiar? Gdyby ludzie umierali tak jak w Belgii, czy w Szwecji, czy we Francji w domach pomocy społecznej i leżeli tam, leżały ciała, których nikt nie jest w stanie przez dzień czy dwa stamtąd zabrać. Co byście Państwo powiedzieli, gdyby na lodowiskach ustawiali ciała zmarłych ludzi, albo w szpitalach nie było respiratorów dla ludzi, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy? Też byście Państwo mówili, że jest źle. No to jest kwestia pewnej oceny rozumnej sytuacji, która miała miejsce. Do tego w ten sposób podszedł rząd i Bogu niech będą dzięki. Dzięki również wielkim modlitwom apelowym i tym suplikacjom, które śpiewaliśmy. Jutro mamy znoszone ograniczenia również w kościołach. To jest także Państwa zasługa, Państwa dyscypliny i Państwa modlitwy i idźmy w tym kierunku.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Archidiecezja warmińska, moje nazwisko Roman Nabereżny, ja dzwonię z miejscowości Galiny. Serdecznie witam ojca Grzegorza Moja, pana Przemysława Czarnka i również pana Marcina Jakubczyka, prawnika. Słyszę tutaj o wyborach prezydenckich zbliżających się. Miło to słyszeć i faktycznie państwo polskie powinno wybrać prezydenta, który będzie promował chrześcijańskie wartości, bo kto wróci do wyborów, kto wróci wcześniej do audycji Radia Maryja, pamięta jak Karl Bederman mówił w audycjach, że Unia Europejska to jest kolos na glinianych kołach. I faktycznie, gdy nie będziemy mieli prezydenta prawicowego, nie będzie wartości chrześcijańskich. Ale również tutaj słyszę od pana Czarnka, że co działo się w wymiarze sprawiedliwości na jesieni, w listopadzie minionego roku. Ja osobiście miałem przypadek w tym tygodniu, nie przypadek, ale wyjazd, zaproszenie przez ministra Romanowskiego, z którym ostatnio rozmawiałem na antenie Radia Maryja, do Ministerstwa Sprawiedliwości. I byłem zdziwiony. Piękne słowa na antenie Radia Maryja, trzeba to też szacunkiem podkreślić, a rzeczywistość w ministerstwie jest zupełnie inna. W ogóle to pracownik Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości nie chciał uwierzyć, że byłem tam zaproszony. I faktycznie, gdy tam dostałem się z trudną sprawą, która również była deklarowana przez pana prezydenta Dudę w tamtym roku, 24 października, że pan prezydent Duda przypomni dla pana prokuratora generalnego o mojej sprawie związanej z mafią paliwową, okazało się w trakcie rozmowy w gabinecie z panem ministrem Romanowskim, że Biuro Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości przeanalizowało pewną dokumentację, prawnicy i zostało to oparte wyłącznie na moich pismach i postanowieniach sądu i organów śledczych Starego Układu. No dziwię się, że pan Romanowski jako prawnik coś takiego mówił, gdzie ja wnosiłem szereg pism, żeby ściągnąć mnóstwo akt sądowych, prokuratorskich celem dogłębnej analizy. Pan Romanowski udzielił mi takiej informacji, że żadne pismo nie trafi do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, ponieważ to zostało dogłębnie zbadane na miejscu, chociaż ja pokazałem wizytówkę doktora nauk medycznych i też wysokiego prawnika, który w tamtym czasie krytykował właśnie tą pandemię organów ścigania i mówił, że za tym stoi mafia. I proszę ojca prowadzącego i również profesora Czarnka, który pięknie tutaj mówi o wartościach poszanowania konstytucji, żeby to w końcu pewne rzeczy, nie piękne słowa na antenie Radia Maryja.
Stawiamy pytanie, panie Romanie.
Słucham?
Stawiamy jakieś pytanie.
Tak, stawiam pytanie, żeby po prostu zadać pytanie przez pana posła w parlamencie, dlaczego się obiecuje rzeczywistość taką, a rzeczywistość na miejscu jest zupełnie inna. Już kończąc, gdy na drugi dzień dzwoniłem do Ministerstwa Sprawiedliwości, to obsługa personalna albo mnie nie łączy przez telefon, albo mówią z kontroli wewnętrznej, proszę pana, pan otrzymał wszelkie informacje, nic już tu więcej nie będziemy pana łączyli, bo po prostu sprawa jest zamknięta. Tak więc serdecznie bym prosił, bo faktycznie musimy wybrać dobrego prezydenta i również dobrych później ministrów, a minister to jest sługa, pomocnik. Tak więc prosiłbym serdecznie o interwencję w parlamencie, ponieważ również jutro będę pisał kolejne pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości i starał się przedstawić tą drastyczną sprawę, która mnie dotknęła, w szczególności gdzie pan profesor, gdzie pan Romanowski widział szereg nagród, milionów wtłaczanych przeze mnie jako funkcjonariusza służby celnej, po prostu żeby to było powagą urzędu i poszanowania obywatela zgodnie z konstytucją traktowane. Tak więc serdecznie
dziękujemy.
Proszę, Wszechgórności pana Czarnka o intensywną pomoc w tej sprawie. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam i miejmy nadzieję, że Polska wybierze dobrego prezydenta, który będzie reprezentował wartości chrześcijańskie. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Panowie, pan profesor Czarnek został wywołany do tablicy.
Ja nie chcę wnikać w Państwa rozmowę. Nie wiem, jak ta rozmowa przebiegała z panem ministrem Romanowskim, bo jak zrozumiałem z pana wypowiedzi, pan minister Romanowski na antenie Radia Maryja zaprosił pana do ministerstwa i tam się pan z panem ministrem spotkał. Więc ja nie znam szczegółów tej sprawy ani dokumentacji w tej sprawie. Sam pan stwierdzi, że pan minister Romanowski to rozpatrzył. Ja zapytam o to, to mogę panu zagwarantować teraz, że zapytam o to pana ministra Romanowskiego już w poniedziałek, kiedy spotkamy się i zapytam o ten szczegół. Poprosząc również, żebyśmy razem wysłuchali tego fragmentu naszej audycji dzisiejszej i pana wypowiedzi, żeby się do tego konkretnie odniósł. A pana proszę ewentualnie o kontakt mailowy na ten adres sejmowy przemysław.czarnek@sejm.pl. W sprawie jest naprawdę ogromnie wiele i nie ma wątpliwości, że mają one również sposób czy różny stopień skomplikowania. Pańska na pewno nie jest prosta. Ja nie znając tej dokumentacji nie jestem w stanie panu teraz na antenie tego wyjaśnić, no bo niby co miałbym wyjaśnić, jak nie znam szczegółów, ale na pewno w poniedziałek zapytam o to pana ministra Romanowskiego, panią w rozmowę i o to, żebyśmy razem wysłuchali również tego fragmentu naszej audycji.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Dorota z Bydgoszczy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja tutaj trochę obserwuję tą scenę polityczną i no nie żyłam w tych czasach, ale mi tatuś opowiadał i się bardzo ucieszyłam, kiedy powstał Trybunał Sprawiedliwości. I ponieważ PO w koło okazała się zdrajcami, w koło chodzi i skarży do Unii Europejskiej, dlaczego nie ma jakiegoś przepisu i oni nie podlegają jakimś więzieniom czy jakimś karach. Nie wiem, jak to można tak dalej to wszystko, na to wszystko się patrzeć, przyglądać. Przecież kiedyś właśnie przed wojną właśnie tak było, że jeżeli byli przeciwko Polsce, podlegali karze, wysyłali, byli do więzień. A poza tym druga sprawa, po prostu to jest zwykłe chuligaństwo, które jest w Sejmie. Jeżeli tak by ludzie pracowali w zakładzie pracy, to na drugi dzień już by niestety nikt tam nie pracował. Jak to, nie wiem dlaczego, już tak długo pan Kaczyński jest i nic w tym kierunku nie robi. A odnośnie pana Dudy, to niestety się też zawiodłam, bardzo chciałam i żeby to był rząd naprawdę prawicowy, ale nie we wszystkim, niestety. 447 ustawa, na tą ustawę były zbierane podpisy, jest też niezałatwione, nie wiem, ale chyba nie pozytywnie do Polaków i dużo rzeczy jest takich, więc dziękuję bardzo.
Dziękuję, no nie wiem, czy te 447 ustawa trafiła, jak była rozpatrywana, może pan poseł nam powie, przepraszam za to zdrajcy, bo też tak uogólniać może nie potrzeba. Są tacy, którzy nam się nie podobają i takie donoszenie też oczywiście nas boli, ale żeby tak wszystkich od razu zdrajcami, trzeba mieć też jakiś dowód. Oczywiście emocje w nas grają i nam się to nie podoba, gdy tak się dzieje, prawda? Proszę bardzo.
No więc chyba się do tego jednego aspektu całego i tej wypowiedzi odniosę, do tej ustawy 447. Już tu mówiłem wielokrotnie na antenie Radia Maryja i w naszym dzienniku. Jeśli chodzi o samą ustawę, ona i tę inicjatywę obywatelską, ona trafiła do dalszych prac legislacyjnych. Nie została odrzucona w pierwszym czytaniu i jest dalej procedowana. Natomiast, no, szanowni państwo, ten dar Ducha Świętego jest nam wszystkim potrzebny do tego, żeby używać rozumu. Ustawa 447 jest ustawą amerykańską. Amerykanie sobie uchwalili tę ustawę, zobowiązując sekretariat stanu Stanów Zjednoczonych do tego, żeby przedstawił raport na temat tego, jak przebiega na świecie zwrot mienia żydowskiego. Ona kompletnie nie obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli pani by mi wskazała jakikolwiek przykład, że myśmy oddali wbrew przepisom cokolwiek Żydom, że oddaliśmy na przykład jakieś mienie, które zostało pozostawione przez zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej w obozach koncentracyjnych Żydów, oddaliśmy to komukolwiek, no to byłbym wdzięczny, ale to coś takiego nie następuje i gwarantujemy jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej, że nie nastąpi. Przepisy prawa w Polsce obowiązujące, nie amerykańskie, tylko polskie, zabraniają tego. Ustawa 447, ta, która jest w parlamencie, powiela to, co dzisiaj już jest obowiązujące w Polsce, więc prosiłbym Państwa o również podejście do tego na zasadzie przemyślenia tego, o czym dyskutujemy. No to, że sobie Brazylia uchwali jakąś ustawę, albo RPA sobie uchwali jakąś ustawę, albo Izrael sobie uchwali jakąś ustawę, to przecież my z pozycji Polski nie jesteśmy w stanie im zabraniać uchwalania takiej ustawy, ale ona nie ma kompletnie żadnego oddziaływania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tak czy inaczej, ta ustawa 447, mimo że powiela przepisy już obowiązujące, jest dalej procedowana w Sejmie. Tyle mogę się do tego odnieść.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech się kłania. Łódzkie. Na początek to zapytam pana profesora Czarnka, bo prawdopodobnie znałem jego dziadka, jeżeli zna miejscowość Ciepielec, to jeżeli dziadek pracował jako kierowca, to by się tutaj wszystko zgadzało. Przyjeżdżał do mojego wujka na młyn po prostu i dlatego go poznałem. Z drugiej strony chcę temu panu Marcinowi, który tak stał w rozkroku, żeby zwarł nogi w końcu, no to co on opowiada po prostu, no jeżeli po prostu taki człowiek, który miał kandydata dobrego i nagle staje w rozkroku, to co możemy liczyć na innych ludzi? Sytuacja jest bardzo skomplikowana w tej chwili, no i powinniśmy być po prostu tutaj bardzo, bardzo odważni. No rzucanie takich haseł, że stanę w rozkroku i ja nie wiem, no jakiego kandydata ma, no przecież nie będę wymieniał. Chcę zwrócić uwagę, że jesteście bardzo atakowani po prostu i od razu rzucają, że was rozliczą. Te rzucane hasła przez kandydatów na prezydentów, że będziecie w więzieniach i tak dalej, przechodzą do ludzi. Ja się zastanawiam, jakie są możliwości ukarania czy wystosowania kogoś do sądu? Przecież nie można tak. Tutaj poruszony był pan Gertych. No jeżeli on rzucił hasło takie, że jeżeli będzie nasz kandydat, to po prostu uznajemy. Jeżeli będzie po prostu Andrzej Duda, to nie uznajemy. Taki prawnik powinien być w Polsce skasowany po prostu, bo robił wiele szkody już wcześniej. Zupełnie tutaj jest ta sytuacja taka po prostu dla nas niejasna. I powiem szczerze, przechodzi to wszystko do ludzi i ludzie zaczynają to opowiadać, bo też mam kontakty. Różni są ludzie, więc po prostu są mi przeciwnicy. Próbuję to psychologicznie podchodzić czasem, żeby wyłuskać. Co? Więc ludzie liczą na jakieś rozliczenia, tak jakby tutaj po prostu ten rząd zrobił takie szkody, że to się w głowie nie mieści. Są tacy, którym przekop się mierzei, no to ci to już po prostu naszych po prostu tutaj relacji nie trzymają jako Polaków. Nie będę przedłużał, bo to jeszcze miałbym po prostu dużo do, ale podzielimy się z innymi słuchaczami.
Dziękuję bardzo. No nawet taki głos jednego z posłów, posła Grabca, o prezydencie i premierze, no właśnie gdy byli w miejscu tego przekopu Mierzei Wiślanej, no na spacerniaku nie będą mieli tyle miejsca. No to też takie, no właśnie tutaj to pytanie, ile możemy, tak? Czy te plakaty, które obrażają ministra Łukasza Szumowskiego, no, gdzie jest jakaś granica, to nie tylko kwestia smaku, no, ale jakiegoś takiego wyczucia. Jedna pani też powiedziała, no, gdyby się tak zachował ktoś, czy zachowywał, postępował gdzieś normalnie w pracy, no to musiałby się martwić o to, co jutro włoży do garnka, a w parlamencie tak wygląda, jakby każdy no, robi, bo jest demokracja, mam immunitet, zasłaniam się nim, robię co mi się tylko żywnie podoba.
To pokazuje nam tak naprawdę, jak bardzo opozycja, to co wcześniej powiedzieliśmy, obawia się tej porażki. I tutaj posuwa się do coraz bardziej brutalnych
metod coraz bardziej brutalnych i jednocześnie obrzydliwych manipulacji do tworzenia fake newsów. I tak jak w przypadku ma to miejsce chociażby właśnie ministra Łukasza Szumowskiego, jeżeli chodzi o ten baner, który co prawda jest sfinansowany przez jedno z firm związanych ze spółką Agora, no to jednak nie wierzę, że nie jest, no wpisuje się to na pewno w tą całą kampanię wyborczą wymierzoną przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie, przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy, ale w tym konkretnym przypadku to obraża człowieka, któremu jednak miliony obywateli są wdzięczni za to, w jaki sposób przeprowadził nas przeprowadzając w dalszym ciągu przez epidemię COVID-19. I tutaj podpiszę się pod tym, co powiedział wcześniej pan poseł, że te wszystkie opóźnienia były konieczne, może były bardzo przykre i doskwierające. Szczególnie dla nas na pewno bolesne było to, że nie mogliśmy przeżyć świąt Zmartwychwstania Pańskiego w taki sposób, jak przeżywaliśmy to każdego roku. Ale właśnie dzięki takiej reakcji państwa polskiego uniknęliśmy tego scenariusza włoskiego, a te działania, podkreślę bardzo mocno, były chwalone przez osoby, które wcale nie są i nigdy nie były borcami Prawa i Sprawiedliwości. Wiem to z rozmów ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale także ze zwykłymi mieszkańcami miasta Lublin. Mało tego, pragnę przypomnieć, w jaki sposób na temat Łukasza Szumowskiego, na temat pana premiera Morawieckiego wypowiadał się w kontekście chociażby epidemii profesor Marian Zembala, były minister zdrowia w rządach Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie profesor Zembala bardzo mocno, jednoznacznie na antenie stacji telewizyjnej, całkowicie nieprzychylnej przecież Zjednoczonej Prawicy, na antenie tejże stacji zaskoczył wszystkim, bo bardzo klarownie chwalił rząd Zjednoczonej Prawicy i pana ministra Szumowskiego za to, w jaki sposób odnaleźli się w tej trudnej sytuacji, w trudnej rzeczywistości. Ja tylko podkreślę tutaj w tym punkcie, że myślę, że naszemu słuchaczowi tu nie chodziło o mnie, bo ja nie stoję w rozkroku akurat w tej konkretnej sytuacji wyborczej. Wybór jest tutaj akurat dla mnie jednoznaczny i pozwoli jeszcze raz, że odniosę się do tej wcześniejszej kwestii, która została poruszona, mianowicie ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego. Dla każdego z nas, zarówno dla pana posła, pana profesora, dla mnie i wielu, wielu innych osób, także członków rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ta kwestia jest niezwykle, niezwykle ważna. Ta ustawa, i tutaj również jeszcze to podkreślone, nie została przecież odrzucona. I wierzymy w to, że ta sprawa zostanie doprowadzona do końca, a w momencie, kiedy trafi na biurko pana prezydenta, no to jest tutaj jasne, tak jak przed chwilą ojciec powiedział, że zostanie ona podpisana w tej kwestii. Pan prezydent ma zdecydowane, jednoznaczne, klarowne, wyraziste poglądy. Jest za ochroną życia i zdrowia dziecka poczętego od poczęcia do naturalnej śmierci. I właśnie dlatego tutaj pan Marcin, mój imiennik, powiedział, że obawiamy się innych kandydatów. Obawiamy się przede wszystkim o dobro Polski i dlatego tak mocno staramy się w tej kampanii rzeczywiście uświadamiać, także w rozmowach, zwykłych rozmowach z obywatelami, jaką mamy tą paletę wyboru. Bo jeżeli nie prezydent Andrzej Duda, to co w zamian? Właśnie w trosce także o dobro tych nienarodzonych dzieci wskazujemy tutaj na prezydenturę pana Andrzeja Dudy, bo spośród wszystkich kandydatów, jeżeli moglibyśmy wskazać trzech, może czterech, którym nie zadrżałaby ręka w momencie, kiedy mieliby podpisać taką ustawę, jedyną osobą, która ma realne szansę na tą prezydenturę, a jednocześnie będzie miał wsparcie ze strony rządu. Jedyną taką osobą jest prezydent Andrzej Duda, bo nie łudźmy się co do tego, że taką ustawę podpisali pozostali kandydaci, którzy zresztą podczas nawet debaty telewizyjnej unikali wyraźnej odpowiedzi na to pytanie. Mówię tu o tych kandydatach, którzy liczą się w walce o prezydenturę, w jakiś sposób, w walce o drugą turę, może w ten sposób powinienem to określić, bo Rafał Trzaskowski, przede wszystkim jak i też Szymon Hołownia, nie łudźmy się, nie podpiszą takiej ustawy. Kandydat, który mówi o sobie, że jest osobą wierzącą, będę to nieskończenie podkreślał, ale to jest ważne, bo ta wewnętrzna sprzeczność Szymona Hołowni musi wybrzmieć, bo mam wrażenie, że nie dociera do wielu obywateli, do wielu wyborców. Ta wewnętrzna sprzeczność jest potężna. Nie można mówić o sobie jako o katoliku i jednocześnie mówić o tym, że jestem za tym, aby zdejmować krzyże w miejscach publicznych. Jeżeli Szymon Hołownia usprawiedliwia to, że być może
jest za życiem, ale on by nie podpisał ustawy tym faktem, że, bo jeśli przyjdą inni, to będą chcieli tą ustawę jeszcze bardziej zliberalizować i będą dopuszczali zabijanie dzieci w późniejszym nawet stadium, to nie jest usprawiedliwienie, to nie jest tłumaczenie, bo to nie może ceną za to nie może być życie setek tysięcy, milionów nawet dzieci nienarodzonych. W związku z powyższym tutaj wybór jest jednoznaczny. W trosce właśnie o dobro tych dzieci nienarodzonych także wskazujemy na pana prezydenta, na prezydenta Andrzeja Dudę.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Maria z Berlina. Dziękuję. Ja się zwracam do moich rodaków. Rodacy, macie teraz wszystko. Mamy piękną ojczyznę. Mamy parę prezydencką, która po prostu jest naszą ozdobą. Jest mądra, inteligentna, kocha Polskę i kogo macie wybierać? Mamy złoto, mamy wpaść w błoto? Bardzo was proszę. Ja nie mam nic, obserwuję w Polsce, jak się zmieniło w ciągu tych 5 lat. Ja się cieszę, że moja ojczyzna jest w tej chwili taka piękna i dzieci są zadowolone, szczęśliwe. W Polsce jest coraz piękniej. Nawet wszyscy zagraniczne osoby, które przyjeżdżają, turyści, bardzo się podoba w Polsce. Jest spokój. To jest wszystko zasługa naszego rządu, naszego prezydenta. Polacy, wybierajmy dobrego prezydenta. Wybierajmy prezydenta naszego Andrzeja Dudę, który tylko on może zapewnić dalszy ciąg naszej pięknej ojczyzny, spokoju, bezpieczeństwa i naszej kultury. I szczęść Boże wam. Szczęść Boże wam.
Dziękuję bardzo, pani Mario, panowie.
Bardzo dziękujemy pani Marii za ten głos z Berlina. Dziękujemy za wszystkie głosy z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych. Z daleka widać lepiej. Ten ogląd pani Marii rzeczywiście jest oglądem człowieka, który przygląda się Polsce z oddali i widzi dokładnie zmiany, które następowały. Proszę Państwa, jest tak. Ja się nie dziwię żadnemu głosowi krytyki, żadnemu głosowi jakiegoś niezadowolenia. Przecież to jest zupełnie oczywiste, że nie wszystko się udało. To jest zupełnie oczywiste, że nie udało się uniknąć wszystkich błędów. To jest zupełnie oczywiste, że nie wszystko zostało zrobione. Ba, większość jest przed nami. Więcej rzeczy do załatwienia jest przed nami. My jesteśmy gdzieś w drodze, nie wiem, 35-40% reform, 60% jest przed nami. Obszarów życia społecznego, gospodarczego, które trzeba reformować, jest mnóstwo. Ale osiągnięć przez te 5 lat jest rzeczywiście zdecydowanie więcej niż przez wcześniejsze lata, wiele lat tej III Rzeczypospolitej Polskiej. No dlatego przyłączam się do apelu naszej rozmówczyni, naszej słuchaczki z Berlina. Dziękuję jeszcze raz za ten apel. Używajmy rozumu, módlmy się do Ducha Świętego, światło Ducha Świętego, żebyśmy dokonali właściwego wyboru dla nas, Polaków, mając na względzie wszystkie błędy i wszystkie jeszcze niedociągnięcia czy rzeczy, które zostały do zrobienia, a których nie można było zrobić, bądź nie dało się z jakichś powodów zrobić w ostatnich 5 latach. I mając oczywiście na względzie wszystkie głosy niezadowolenia, ja też jestem z wielu rzeczy niezadowolonych, wierzcie mi Państwo, naprawdę z wielu rzeczy jestem niezadowolonych, z tych, których się nie dało jeszcze zrobić, albo z tych, które można byłoby zrobić jeszcze lepiej. Tylko pomyślcie sobie Państwo nad alternatywą i czy ktoś inny niż Andrzej Duda mógłby zrobić to, co zostało zrobione przez ostatnie 5 lat dzięki Państwa wyborowi i czy ktoś inny niż Andrzej Duda może zrobić to, co Państwo chcecie w ciągu następnych 5 lat. I to powinien być klucz w odpowiedzi na pytanie, które musimy sobie postawić, myślę, 28 czerwca, kiedy będziemy głosować tradycyjnie w lokalach wyborczych, a ci, którzy będą się czuli w jakikolwiek sposób zagrożeni, mogą to zrobić również korespondencyjnie.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Lubuszanin Jerzy.
Szczęść Boże Panu.
Chciałbym utrzymać jeszcze tą atmosferę ostatnich kilku minut i zwrócić się również z apelem ponieważ jestem przekonany, że moje wystąpienie przed 5 laty było skuteczne i wezwanie naszych rodaków do tego, żebyśmy gremialnie, a to jest tylko jedyna recepta na wygraną, poszli do wyborów. Weźmy ze sobą jeszcze jednego, mówię do słuchaczy, weźmy ze sobą jeszcze jednego partnera, który odda głos w sprawach istotnych dla Polski, przede wszystkim w sprawach społecznych, które tak zostały ostatnio postawione na wysokim, no na wyższym poziomie niż przed kilkunastu laty. Ja chciałem zwrócić, aha, jestem przekonany, że zstąpi duch i odnowi oblicze Polaków, tych, którzy są potrzebni do osiągnięcia zwycięstwa. Niech się tak stanie. Chciałem zwrócić uwagę na ostatnie wystąpienie kandydata w dniu dzisiejszym w Poznaniu, który przybrał się w jakieś takie malowane na nowo piórka i gdyby program, który ogłaszał, został zrealizowany, to byłoby Polska byłaby krainą mlekiem, miodem płynącą. Niestety, ja jestem za tym, żebyśmy po czynach oceniali kandydatów i wybrali tego właściwego, który czynami udowodnił, że jest właściwym kandydatem. Ojcze, ja miałbym taką uwagę, ponieważ te historie związane z immunitetem naszych parlamentarzystów i brakiem możliwości ich odwołania w czasie kadencji trochę nam utrudniają pracę i ta inicjatywa oddolna słuchaczy nie tylko Radia Maryja, ale wielu środowisk nie znajduje odzwierciedlenia i panowie, powiedzmy, że tak powiem, obrastają na tych swoich stanowiskach, będąc, mając za sobą gwarancję, że nie zostaną odwołani, powinni tą sprawę unormować wreszcie i zmienić. Niech immunitet przejdzie do historii, do lamusa, żeby nie można było pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto szkodzi Polsce. Tak nie może się dziać. To by było na tyle. Jeżeli można, ojcze, jeszcze prosić o to, żeby tych głosów słuchaczy było jeszcze więcej, ponieważ słucha ich się z przyjemnością, są one celne, a z realizacją już jest gorzej. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy.
Całą rodzinę Radia Maryja. Pozdrawiam również gości i ojca. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Panowie?
No tutaj ja jeszcze odniosę się, pozwoli ksiądz pan poseł, także, że odniosę się jeszcze do wcześniejszej wypowiedzi pana profesora. No, oczywiście ja się też zgodzę z tym. Tutaj nie można powiedzieć, że wszystko jest idealnie, że wszystko poszło perfekcyjnie. No, gdyby tak było, to podejrzewam, że też poparcie no, byłoby w jedną czy w drugą stronę na poziomie 80%. Bo mówię, te trudności są. Te trudności wynikają także z tego, że jednak pewne te problemy narastały przez no 20 kilka lat, które trzeba było później przez niespełna, no nie wiem, teraz od 2015, końca 2015 roku, czyli tak naprawdę 5 powiedzmy lat, naprawy nastąpiło. Nie wszystko poszło idealnie, ale tak jak powiedział pan profesor, pan poseł, no jest duży wyraźny progres. Jest duży wyraźny progres. Natomiast tutaj a propos tego, co powiedział nasz słuchacz, oczywiście trzeba zmobilizować się tego dnia, jeżeli to rzeczywiście będzie, ale będzie z całą pewnością 28 czerwca i trzeba pójść rzeczywiście odpowiedzieć sobie tak naprawdę na pytanie, jaka jest przyszłość Polski i jakie Polski chcemy. I kto o tą naszą Polskę będzie mógł w takim maksymalnym stopniu zadbać i spojrzeć przede wszystkim na tych naszych, na tych kontrkandydatów prezydenta Andrzeja Dudy, co za sobą niosą, co sobą prezentują. I jeszcze nawiązując do tego właśnie Poznania dzisiejszego, do Rafała Trzaskowskiego i jego wystąpienia, tych powiedzmy tych zachowań, jakie dzisiaj mógł obserwować, czyli tej feralnej wizyty na targu. I z jednej strony nagle zmiany frontu, czy takie niekonsekwencji, to jest widzę jakaś taka cecha wspólna większości kontrkandydatów prezydenta. Niekonsekwencji, które wyraża się tym, że dzisiaj Rafał Trzaskowski, co oczywiście może cieszyć, tak, że jednak zaczyna przychylnie patrzeć na program 500+, ale z drugiej strony
jeżeli zestawimy to z faktami, które pojawiły się kilka dni temu, czyli finansowaniem z budżetu miejskiego ratusza w Warszawie w wysokości 2 milionów złotych, finansowanie tego stowarzyszenia Prohumanum, Prohumanum, czy też nie, dobrze mówię, kierowanego przez panią Jolantę Lange, która wcześniej przecież przez lata okazało się, że inwigilowała sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Nie da się chwalić z jednej strony programu służącego polskiej rodzinie, a z jednej pozwalać na finansowanie tego rodzaju organizacji. Dodajmy, że organizacja kierowana przez panią Lange działa tutaj na rzecz niedyskryminacji, przeciwdziałania dyskryminacji, bo tak to jest określane, środowisk LGBT, gdzie oczywiście żadnej dyskryminacji mowy być nie może. To raczej w drugą stronę próbuje się nam narzucać jakiś totalitaryzm LGBT, o którym wcześniej tutaj kilka słów mówiliśmy. W związku z powyższym to także może budzić jakieś nasze zastrzeżenia, ale to też pokazuje, jaką osobą, jakim politykiem jest Rafał Trzaskowski, za jakimi wartościami będzie się opowiadał. I pomimo tego, że wiele rzeczy rzeczywiście może budzić nasze, może nie tyle wątpliwości, co też chcielibyśmy na pewno, żeby pewne działania, pewne posunięcia poszły lepiej. To, co powiedział pan poseł, to jest tak naprawdę część drogi, którą wykonaliśmy. Jeszcze wiele jest przed nami, wiele zadań jeszcze przed nami stoi, zarówno w sferze gospodarczej, kulturowej, edukacyjnej, ekonomicznej, jak i także w sferze wartości. Tutaj, żeby te wartości umacniać, bronić określonych postaw, także bronić życia ludzkiego na każdym etapie, zarówno tego na etapie prenatalnym, nienarodzonego jeszcze, ale także na tym etapie wieku podeszłym, żebyśmy nie obserwowali takiego scenariusza, jaki dzisiaj możemy widzieć w państwach Beneluxu, w państwach Holandii, Belgii. To wszystko jest przed nami, aby w pewnej części ten ład, który jest, obronić, a tam w tych działach, gdzie go jeszcze nie ma, żeby ten ład gdzieś zaprowadzić. Ale żeby była do tego możliwość, było do tego pole, no to 28 czerwca musimy rzeczywiście wybrać odpowiedzialnie i zdać sobie sprawę z tego, który z kandydatów nie tylko w 100% nam odpowiada, bo takiego, który 100% odpowiada drugiemu danemu wyborcy, to jeszcze nie znajdziemy, ale takiego kandydata, który będzie w stanie współpracować z rządem, zapewnić stabilizację państwu polskiemu i rzeczywiście ten ład, wspomagać rząd we wprowadzaniu tego ładu w określonych działach naszego życia.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Dziękujcie, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kanady. Ja chcę bardzo króciutko powiedzieć. My, Polacy, bardzo kochamy pana prezydenta. Kochamy Polskę. I żeby Polska była Polską, jest tylko jeden, jedyny kandydat. Pan prezydent Duda. Dziękuję z panem Bogiem.
Dziękuję. Próbujemy na następny może telefon odebrać. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Wielkopolski.
Prosimy.
Ja się tutaj zgadzam z moimi przedmówcami, jeżeli Polakom i Polkom leży na sercu dobro Polski, to jedynym kandydatem dla dobra Polski, dla dobra nas wszystkich jest pan Andrzej, prezydent Andrzej Duda. Ci, którzy, bo mam ludzi znajomych, którzy twierdzą, że zawiedli się na panu prezydencie, apeluję do was Polacy, żadne bosaki, czyli wychowanki giertychów i różnych innych, nie marnujcie głosów na pana Piotrowskiego, bo to będzie zmarnowany głos. A pamiętajcie, że cała Bolszewia Lewicka się zjednoczy, jeżeli dojdzie do drugiej tury. I mam takie pytanie i prośbę do gości, ponieważ 10 maja nie odbyły się wybory, gdyż oprócz tego, że notowania zerowe opozycji lewackiej były, nie odbyły się również z tego względu, ponieważ wtedy karty do głosowania trafiłyby do obywateli. A tak, karty do głosowania będą w posiadaniu komisji wyborczych, których no niestety z wielu poprzednich lat wiemy, ile było głosów, miliony głosów nieważnych oddanych na PiS, czy na, w czasie prezydentu, głosowania na prezydenta, kandydata pana Jarosława Kaczyńskiego. Sama uczestniczyłam w komisjach i możliwość sfałszowania, wrzucenia kart jest tak prosta, jeżeli nie są uczciwi członkowie komisji. Dlatego bardzo proszę, myślę, że oddolnie wszyscy, którym leży na dobro na sercu dobro Polski, powinni się zjednoczyć i brać udział w komisjach wyborczych. A do PiS-u apeluję, żeby wszyscy członkowie obsadzili, zwłaszcza te komisje, Mazowieckiej w Ustrzyka, Udulkiewiczowej w Gdańsku, w Łodzi u Zdanowskiej i niestety w Poznaniu u Jaśkowiaka. Bo tam są ewidentne przewały w wyborach. Z doświadczenia wiem, zdarza się jakiś głos nieważny, ale to jest jeden, dwa, w zależności oczywiście od ilości mieszkańców, które przypada na w głosowaniu w komisji. Natomiast nie miliony. I jeszcze raz apeluję, ludzie, nie głosujcie na żadnych bosaków. Natomiast to, co dzisiaj mówił tutaj jeszcze przedmówca, że ten program, który Trzaskowski dzisiaj przekazywał w Poznaniu, że Polska będzie mlekiem i miodem płynąca, to chyba szamba Warszawy. A diabeł dzwoni na mszę. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję. Pani Anna, panowie.
Dziękujemy serdecznie za ten głos. Tutaj w związku z tym, jeśli chodzi o organizację wyborów i ten, to, aby były one bezpiecznie przeprowadzone, abyśmy nie mieli tutaj żadnych obaw. No, tak ważne jest z tej przyczyny jest zaangażowanie obywateli, którzy będą zgłaszali się do komisji wyborczych. Tak ważny jest udział w tych komisjach także mężów zaufania. A to rzeczywiście dopilnowali tego tutaj od strony takiej tej warstwy oddolnej całkowicie, ale myślę, że możemy być o to spokojni, bo zdajemy sobie sprawę z tego, obserwujemy to, jak wiele osób chce chętnie przystępować do tych komisji. I są to osoby, które, jak często mówią o tym, są już osobami doświadczonymi. To nie po raz pierwszy rzeczywiście biorą w tym udział i potrafią o to rzeczywiście zadbać, aby wszystko przebiegło delega artis, tak, czyli zgodnie ze sztuką prawa, żeby nie tutaj nie dopuścić do rozmaitych prób fałszowania wyników wyborów. Natomiast pani zwróciła uwagę na istotną kwestię, mianowicie na to, że w drugiej turze, gdyby do takiej doszło, chociaż obydwaj tutaj mamy z panem posłem, z panem profesorem taką nadzieję, że może do niej nie dojdzie, sondaże wskazują różnie oczywiście. Wskazują bardziej na to, że będzie ta druga tura, z drugiej raczej we wskazanie na pana prezydenta, ale prawdą jest, że w drugiej turze opozycja się zjednoczy. No, że pani powiedziała, że zjednoczy się lewica. Lewica, która się wprost tak określa, nie musi się już jednoczyć. Ona jest w tym momencie bardzo, ale to bardzo zmarginalizowana. Pan Robert Biedroń, no cóż, po nieudanej prezydenturze w Słupsku teraz na pewno nie dobije do portu pod nazwą prezydentura Polski. Tym bardziej, że ewidentnie jego własne środowisko też nie jest z niego zadowolone. Natomiast cała to tak. Która w coraz większym stopniu także w Platformie Obywatelskiej dryfuje w stronę lewej strony sceny politycznej. Oni na pewno będą zjednoczeni. Będą zjednoczeni w myśl zasady każdy, byle nie prezydent Duda. I to jest pewna rzecz, której może nie tyle, że należy się obawiać. Nie można tego lekceważyć. No, tylko głupiec nie czuje strachu, ale jednocześnie twórz mu nie stawi mu czoła. Więc musimy stawić czoła temu zagrożeniu, bo tak to należy określić i podejść do tego faktycznie odpowiedzialnie. Ale to tak naprawdę zawiera się w tych wszystkich słowach, które dzisiaj wybrzmiały zarówno tutaj na antenie Radia Maryja, jak i wcześniej w telewizji Trwam. Że musimy zdać sobie sprawę z tego, w jakim momencie jesteśmy jako państwo polskie, a także z tego,
co nawet jeżeli są osoby, które nie są zadowolone z prezydentury prezydenta Dudy i nawet jeżeli coś nie do końca im pasuje, ale zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, co w zamian, co jeżeli prezydentem zostałby przykładowo czy Szymon Hołownia, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, czy Rafał Trzaskowski, czy któryś z innych z pozostałych kandydatów. Jakie to przyniosłoby konsekwencje dla państwa polskiego, to cały czas, o czym nieustannie powtarzaliśmy, że to nie będzie tylko sypanie piachu w szprychy tego roweru, ale to będzie rzeczywiście próba narzucenia innych zupełnie narracji, innych wartości. Przede wszystkim innych wartości do życia społecznego, do życia publicznego. A że będzie próba zjednoczenia, z całą pewnością. Mówię to jako także samorządowiec, jako radny miasta Lublina, gdzie widzę w naszym mieście koalicję skupioną wokół prezydenta, który jest jednocześnie, podkreślę, szefem struktur Platformy Obywatelskiej w regionie, ale w klubie prezydenckim znajdują się osoby nie tylko związane z Koalicją Obywatelską, ale także radni, którzy popierają, czy to Szymona Hołownię, czy są radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jest naprawdę taki tygiel, który jednak znajduje ten wspólny jakiś spinacz, którym jest w tym momencie szef struktury Platformy Obywatelskiej. To też jest dla nas jakoś, powiedzmy, przestrogą w jakimś stopniu. Z tym, że to, co powiedziałem na samym początku dzisiejszej audycji, że miasto Lublin na tle przykładowo województwa lubelskiego jest takim innym troszeczkę tworem, rządzącym się innymi prawami, jednak opartym na innych wartościach. Bo w tym całym zjednoczeniu totalnej opozycji w drugiej turze trzeba pamiętać o tym, że jednak dla elektoratu, który z jakichś różnych, rozmaitych przyczyn wybiera, powiedzmy w pierwszej turze takiego kandydata, jakim jest Władysław Kosiniak-Kamysz, to jednak wybory do Europarlamentu, w którym PSL poszedł wspólnie z Koalicją Obywatelską, ale także z Robertem Biedroniem, to pokazały, że dla tego elektoratu jest to, a nawet powiem więcej, dla części samorządowców związanych z tym ugrupowaniem, takie posunięcie, taki ruch był nie do zaakceptowania, a Rafał Trzaskowski, bliżej mu w tym momencie zdecydowanie do Roberta Biedronia niż do nawet myślę, że części polityków własnej partii.
Dziękuję. Panie profesorze, też jakieś słowo komentarza?
No ja mógłbym tylko dopowiedzieć, jeśli chodzi o ten apel o komisje wyborcze. Myśmy dlatego w tej ustawie z 12 maja przewidzieli, że wszyscy kandydaci, którzy zostali zgłoszeni do obwodowych komisji wyborczych na wybory planowane na 10 maja, te kandydatury zachowują swoją ważność. Proszę zwrócić uwagę na to, że obstrukcja tych wyborów 10 maja szła również z tym torem. O ile Prawo i Sprawiedliwość, to jest powiedziane ogólnie, ale komitet wyborczy pana prezydenta Andrzeja Dudy zgłosił 34 tysiące kandydatów w całej Polsce, wielokrotnie więcej niż pula, która przysługiwała PiS-owi. O tyle na przykład Platforma Obywatelska, czy ten komitet pani Kidawy Boysy zgłosił 400. No, to jest też próba zdestabilizowania prac komisji, bo w tej sytuacji w niektórych miejscach po prostu nie można było powołać pełnych komisji. Dlatego po pierwsze zachowaliśmy aktualność wszystkich tych, którzy zgłosili się do komisji wyborczych i wszyscy, którzy nas słuchają, niech tę wiedzę mają. Jesteście Państwo kandydatami do obwodowych komisji wyborczych bez konieczności zgłaszania się drugi raz, ale zgłaszajmy jeszcze więcej kandydatów. Myśmy też zapisali, że minimalny skład komisji będzie nie 5, tylko 3 osoby. To nie znaczy, że mają być 3 osoby. To znaczy, że powinny być pełne składy, ale minimalne 3 osoby, gdyby znów doszło do tego, że obstrukcja ze strony kandydatów opozycji będzie znów polegała na tym, że nie będą zgłaszali swoich kandydatów, to żeby nie zdestabilizować wyborów i żeby komisje mogły pracować choćby w minimalnym składzie. Także apel naszej pani rozmówczyni jest absolutnie aktualny. Zgłaszajmy się dalej do komisji, a ci, co zostali zgłoszeni do tej pory, zachowują swoją ważność, te kandydatury, zgodnie z naszą ustawą z 12 maja.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo.
Jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Krystyna z Blachownika Częstochowy. Ja chciałam poruszyć taki problem, bo w ogóle już nastała cisza w Polsce na ten temat, a chciałabym zapytać tych wszystkich kandydatów, jaki mają stosunek do otwarcia granic dla naszych przyjaciół, uchodźców, których sobie zaprosiła pani Merkel. O tym na ten temat się już nic nie mówi. I niech Polacy się zastanowią, kogo wybierają. Tak jak z ludźmi rozmawiam, to powiedziałabym, no, ludzie, którzy są kształceni przez TVN 24, jest bardzo trudno dotrzeć do nich z jakimś rozumowym, no z jakimś rozsądkiem. Oni są jakby miały czipa wszczepionego i koniec. No. I wszczepiona nienawiść do PiSu, do pana Kaczyńskiego, do ojca Rydzyka. Koniec. No. I niech się Polacy zastanowią, bo mogą mieć dużo gości w Polsce. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję. Panowie?
Przede wszystkim nie mówimy o uchodźcach, tylko mówimy o migrantach. Tych, którzy ulegli mafiom włoskim, mafiom północnoafrykańskim i którzy byli przewożeni za ostatnie pieniądze przez bazę Morza Śródziemnego i tam ginęli nieraz w męczarniach. I to jest rzecz godna ubolewania, ale to jest niestety efekt tej otwartości ze strony pani Angeli Merkel jeszcze sprzed kilku lat. Na szczęście zmieniło się to podejście również w Europie Zachodniej. Myśmy cały czas, przez cały okres tych rządów, które sprawujemy dzięki państwa głosom, stali na twardym stanowisku. Nie przyjmujemy narzuconych nam migrantów, nie przyjmujemy tego rodzaju podejścia do sprawy. My chcemy bezpieczeństwa Polaków i ze względu na bezpieczeństwo Polaków będziemy w ten sposób podchodzić do tego tematu i tu się nic absolutnie nie zmienia. Co nie znaczy, że nie pomagamy. Pomagamy różnego rodzaju misjami, pomagamy różnego rodzaju zbiórkami. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, akcja Globelszczyzna dla Syrii na przykład, we współpracy z wielce czcigodnym księdzem profesorem Cisło Waldemarem, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słucha. Przecież ta pomoc idzie tam do tych biednych ludzi, którzy są w trakcie wojny w Syrii. Idzie i to wcale nie mała. Natomiast bezpieczeństwo Polaków jest absolutnie jednoznaczne. A to, co się dzieje za granicą, to, co się dzieje we Francji, to, co się dzieje w Niemczech i to, co się dzieje w Szwecji na przykład, gdzie są miejsca, gdzie już tak naprawdę państwo nie działa w ogóle, to jest efekt właśnie tej polityki zupełnie tracącej z pola widzenia bezpieczeństwo mieszkańców rodzimego kraju. Pomagamy tak jak możemy, na ile możemy, z zachowaniem bezpieczeństwa państwa polskiego. Tak będziemy robić, dopóki będziemy u władzy.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mówię już Pieter Katowicz. Ja chciałam tutaj nawiązać jeszcze do immunitetu poselskiego i chciałam postawić znak równości między immunitetem poselskim a liberum veto. Jakie ono miało konsekwencje? Także to wszystko. Chciałabym, żeby panowie tutaj się ustosunkowali do tej odpowiedzi.
Dziękuję bardzo, panowie, panie profesorze.
Ja przepraszam, bo nie dosłyszałem tej końcówki pytania, czyli znak równości między immunitetem poselskim a
liberum veto.
No nie, to nie tak jest, bo liberum veto to był dramat, który doprowadził Polskę, pierwszą Rzeczpospolitą, do upadku z uwagi na to, że wszystko, cokolwiek można było zrobić, jakiekolwiek reformy, mogły być zerwane przez jednego tylko posła. Natomiast immunitet poselski chroni posła przed odpowiedzialnością za, no właśnie, bo tu mamy dwa rodzaje immunitetu. Ja się zgadzam z kolei z jednym z naszych rozmówców dzisiaj na antenie, że coś z tym immunitetem trzeba zrobić. Ja jestem absolutnie przekonany, że immunitet formalny, czyli nie pozwalający pociągnąć posła do odpowiedzialności karnej, jest absolutnie niepotrzebny i szkodliwy. Niby dlaczego poseł miał być niepociągnięty do odpowiedzialności karnej za rzucanie obelg, wyzwisk, czy na przykład kłamstwa w żywe oczy, co dzisiaj jest, można powiedzieć, normą w tym świecie politycznym. Rzucają na nas błoto, rzucają różnego rodzaju belgi i nie można ich postawić do odpowiedzialności, mają immunitet. Także immunitet karny, formalny, chroniący przed odpowiedzialnością prawnokarną, również jestem absolutnie za jego zlikwidowaniem. To trzeba by było zmiany konstytucji w tym względzie, no do tego trzeba większości, większej niż ma Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast immunitet materialny to jest kwestia odpowiedzialności za działania wchodzące w zakres wykonywania mandatu. No i tutaj można ewentualnie rozważać. Natomiast na pewno nie ma znaku równości między immunitetem a liberum veto, to by zupełnie dwie różne instytucje. Immunitet trzeba zreformować, trzeba zlikwidować ten prawnokarny immunitet, bo on jest kompletnie niepotrzebny i szkodliwy. Natomiast no liberum veto na szczęście w Polsce nie ma i to nie to samo co immunitet.
Dziękuję bardzo, panowie. Gdybyśmy chcieli też podsumować i co do terminu, i tego, no, w jakiej atmosferze możemy liczyć na wybory, jak to będzie wszystko wyglądało, kwestia naszego udziału, jakie są możliwości, żebyśmy też tutaj wiedzieli, co Państwo przygotowali w ustawie, która teraz jest procedowana w Senacie. Tylko pytanie, w jakim ona przyjdzie, prawda, i z jakimi poprawkami, prawda, przyjdzie do Sejmu z powrotem.
Więc te kwestie będą rozstrzygane w przyszłym tygodniu. Co do jednej kwestii nie ma najmniejszej wątpliwości. Wybory muszą się odbyć najpóźniej 28 czerwca i pewnie 28 czerwca się odbędą. Zapewne w przyszłym tygodniu, jeśli Senat w przyszłym tygodniu tę ustawę uchwali, to pani marszałek zarządzi wybory. Jeśli 12 czerwca będzie trzymał do końca ten 30-dniowy okres, to pewnie 13 czerwca będą zarządzone wybory, ale one odbędą się 28 czerwca. Jestem o tym przekonany i chcę państwa o tym zapewnić. To jest ostatni bezpieczny termin, żeby zachować pełną ciągłość władzy w Polsce i normalnie reformować kraj. Co do samego sposobu głosowania, tu padło też takie pytanie, nie udzieliliśmy chyba odpowiedzi. Mamy wybory korespondencyjne na wniosek, a zatem każdy, kto nie zgłosi do Urzędu Gminy chęci głosowania korespondencyjnego, będzie głosował tego prawdopodobnie 28 czerwca, czy nawet na pewno 28 czerwca, będzie głosował normalnie na tradycyjnych zasadach w lokalach wyborczych. Dzisiaj w sytuacji odmrażania życia społecznego i gospodarczego, bo nie ma klęski żywiołowej, bo opanowaliśmy koronawirusa, chociaż go jeszcze nie zwalczyliśmy, to jest absolutnie możliwe. Jeśli ktoś natomiast czuje się zagrożony, bo jest w wieku senioralnym, w związku z powyższym jest w tej grupie bardziej zagrożonej na zachorowania, albo jest po jakichś przebytych chorobach i nie chciałby kontaktu dalej z innymi, żeby się nie zarazić i nie mieć później swoich konsekwencji z tym związanych, może zgłosić na 12 dni, najpóźniej na 12 dni przed dniem wyborów, do Urzędu Gminy również telefonicznie swoją chęć głosowania korespondencyjnego. Wtedy komisarz wyborczy przy pomocy Urzędu Gminy zaadresuje pakiet wyborczy na adres tego właśnie wyborcy. Poczta Polska dostarczy do skrzynki pocztowej taki pakiet wyborczy. W pakiecie będzie karta do głosowania. Państwo wypełnicie kartę do głosowania, włożycie ją w kopertę, zakleicie kopertę, następnie wypełnicie oświadczenie, że głosowaliście osobiście i wpiszecie również swój PESEL i podpiszecie się. Razem wszystko z tą kopertą, z głosem i z tym oświadczeniem złożycie do dużej koperty zwrotnej i możecie złożyć to osobiście bądź przez syna, wnuka, czy członka rodziny, czy znajomego, ten pakiet wyborczy do skrzynki pocztowej, tej, którą mamy w każdej gminie, czerwona skrzynka pocztowa Poczty Polskiej, która jest pod ochroną i która będzie chroniona. I Poczta Polska z tej skrzynki w dniu głosowania te wszystkie głosy dostarczy do odpowiedniej obwodowej komisji wyborczej. To będą naprawdę bezpieczne głosy, bezpiecznie dostarczone i nie będzie się trzeba tym w ogóle przejmować. Ale kto nie potrzebuje głosowania korespondencyjnego, nie ma takiej potrzeby, może na tradycyjnych zasadach udać się do lokalu obwodowej komisji wyborczej i wybrać prezydenta, który będzie gwarantem reformowania kraju wraz z większością sejmową i z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a nie prezydenta, który będzie gwarantował wyłącznie wojnę na górze, będzie gwarantował wyłącznie rozrubę polityczną, chucpę i destabilizację państwa polskiego, a takim kandydatem, który gwarantuje pracę, który gwarantuje rozwój, który gwarantuje spokój i dalsze reformowanie kraju, jest jedynie pan prezydent Andrzej Duda i dlatego do tego państwa zachęcam. To jest ten moment, ostatni już w tym cyklu całym wyborczym w ostatnich latach, który zakończy, można powiedzieć, ten cykl wyborczy, który pozwoli przez następne 3 lata spokojnie reformować kraj dla nas wszystkich, dla Polaków.
Dziękuję. Panie Marcinie?
Nie, bardzo króciutko, dziękując też za tą dzisiejszą dyskusję. No, wyraziłbym nadzieję, że ta kampania wyborcza, to ostatni etap, ostatni miesiąc kampanii wyborczej, teraz jesteśmy w fazie prekampanijnej, jak już wcześniej pan poseł zauważył. Mam nadzieję, że ten czas, no chciałbym, żeby to był czas takiej merytorycznej dyskusji, merytorycznej debaty, która przysłużyłaby się mnie i Polsce, i obywatelom, Polakom. A jednocześnie no tutaj mam taką nadzieję, że rzeczywiście ze strony samorządów to wsparcie przy organizacji tych wyborów będzie, a nade wszystko, że nie będzie destrukcji, że nie będzie utrudniania przeprowadzenia tego, no, bardzo ważnego dla państwa polskiego wydarzenia. Jednocześnie, no cóż, chciałbym każdemu tutaj z obywateli życzyć tego, aby naprawdę w sposób rozumny i rozważny, mając na względzie przede wszystkim troskę o państwo polskie, rozważył kandydaturę, której odda swój głos. No i tutaj absolutną rację ma pan poseł Przemysław Czarnek.
jedyną kandydaturą, jedyną osobą, która zagwarantuje wsparcie dla tych działań, które pomogą państwu polskiemu pójść jeszcze, postawić kolejne kroki w rozwoju, a jednocześnie stawić czoło trudnościom, na jakie nieustannie gdzieś się napotykamy. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o pandemii koronawirusa, ale o rozmaitych trudach, które się pojawiają, bo te kłody są rzucane jednak pod nogi także przez wewnętrzną opozycję, która ma tą swoją metodę na zasadzie, prawda, ulica i zagranica. W związku z powyższym, no, Andrzej Duda jest jedynym kandydatem, który takie wsparcie rządowi, a jednocześnie od rządu z całą pewnością mógłby otrzymać. Jest gwarantem tego, że państwo polskie dalej będzie mogło się w sposób spokojny rozwijać, zapewniając jednocześnie stabilizację także mieszkańcom państwa. I do tego, do takiego głosowania, do takiego oddania głosu 28 czerwca, bo jest to, tak jak pan profesor wspomniał, ostatni możliwy termin, w którym muszą odbyć się wybory, do takiego dania głosu już w tym momencie wszystkich naszych słuchaczy zachęcam.
Dziękuję. To był głos pana Marcina Jakubczyka, prawnika, radnego z Lublina. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan profesor Przemysław Czarnek. Dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję ojcu Grzegorzowi i całej rodzinie Radia Maria raz jeszcze za te gorące modlitwy za Polskę, za chrześcijan w Polsce, za Kościół w Polsce. I tak trzymajmy z Panem Bogiem, bo osiągniemy wszystko.
Bardzo dziękuję. Dziękuję też i państwu. Dziś temat wybory 2020. Dziękuję za telefony i uwagę. To były rozmowy niedokończone.